Dzień dobry, witam Państwa. Jest 23 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Vigesimo Nono Julii Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam tylko szybciutko, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Załatwiamy wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link i wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem, tak pisze firma. Proszę Państwa, teraz tak, przypominam wszystkim tym, którym wygasły Patronite, że jeżeli chcecie Państwo wspierać ten kanał, to zapraszam do wspierania na Patronite. Przypominam też jazda z cenzorami, Romani i te domum i oczywiście Alkilab Tanbahu Alkafilat Tasir. No i oczywiście, proszę Państwa, też proszę o lajkowanie, podawanie dalej tych odcinków. Jak Państwo lajkujecie, podajecie dalej, komentujecie, to wtedy się ten kanał po prostu ma szansę rozwijać. Zresztą proszę zobaczyć, jak przybyło bardzo wielu też subskrybujących. No dobrze, proszę Państwa, teraz, ponieważ mamy strasznie dużo tematów, bo ja sobie nawet 10 tematów dzisiaj wybrałem, to nie wiem, ile ten odcinek będzie miał czasu, może powinienem w ogóle przejść na nadawanie na żywo, bo tyle rzeczy się dzieje, ale bo zostałem, proszę Państwa, mnie prosicie, żebym cokolwiek skomentował te igrzyska, tak, które obserwujemy sobie, te Saturnalia, które obserwujemy sobie we Francji. No więc ja, ponieważ już tylu komentowało, więc ja specjalnie się tutaj nie przyczynię pewnie niczym istotnym do tych wszystkich komentarzy. Powiem, że w moim przekonaniu tam najmniej chyba chodzi o sport, także się, powiedzmy, przez to, jak się patrzy się na przykład na prasę międzynarodową, czy komentarze w mediach społecznościowych, to tam generalnie to są kwestie obyczajowe, demonstracji, deklaracji politycznych, obyczajowych, słowa zachwytu, nie wiadomo czym, potępienia i tak dalej. Natomiast tam jakiś sport przy okazji się pałęta, nie wiadomo po co, prawda, i generalnie mogliby sobie ci sportowcy dać spokój. Tym bardziej, jak Państwo czytacie, tym sportowcom robią już tam takie krzywdy, żeby oni, znaczy moim zdaniem, jak sobie poczytałem, również amerykańską prasę, gdzie tam amerykańscy sportowcy powiedzieli, że po prostu sami pojechali gdzieś do sklepów i sobie zaczęli kupować klimatyzatory, ponieważ oni nie są w stanie wytrzymać w dusznych pomieszczeniach, a tam Francuzi stwierdzili, że będzie wszystko bardzo eko, to znaczy na zielono. Faktem jest, że zielono-fioletowy odcień, prawda, na twarzach tych sportowców udało się uzyskać, więc tutaj super. No to, że tam połowa ekip, prawda, już obrobiona, kolejna połowa musi dojeżdżać taksówkami albo wynosi się z wioski olimpijskiej, wiadomo, no, że to jest jak gdyby to, tam mówię, jakiś sport jest zupełnie przy okazji. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o same te sceny otwarcia, ja Państwu powiem tak, no, ja myślałem w ogóle, jak to zobaczyłem, że może odgrzebali gdzieś Tinto Brassa, bo to był taki właśnie znany reżyser i tutaj mamy grupę rekonstrukcyjną Caliguli. No ale jak się okazało, nie, to jest inny reżyser. I ja teraz się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą. No jak tyle pokazano już na tym otwarciu, to teraz to zamknięcie, proszę Państwa, jakie będzie, no muszą przebić otwarcie, więc moim zdaniem tam ta grupa właśnie, ten niebieski człowiek, prawda, tam kobieta z brodą i tak dalej. Zresztą, proszę Państwa, to w ogóle generalnie mało kto wie o tym, ale na początku XX wieku i na końcówka XIX wieku, początek XX, to jest przecież rozkwit cyrków, które sobie jeździły i pokazywały różne dziwne rzeczy, prawda, ludziom, ku ich uciesze, prawda, jakiegoś tam lwa pokazywali właśnie, jakąś kobietę z brodą, jakiegoś tam człowieka Lamparta i tak dalej, więc takie różne dziwowiska i faktem jest, że Francja w tym przodowała, nawet w Paryżu jest takie muzeum, gdzie można właśnie zobaczyć, jest takie muzeum cyrku, gdzie można właśnie to zobaczyć. Moim zdaniem inspiracja tutaj jest tym i cyrkiem Barnuma bardzo, bardzo istotna. Natomiast no właśnie, co oni pokażą na ten zakończenie? No moim zdaniem oni po prostu to, co w tej chwili jak gdyby tylko częściowo było widać na tych zdjęciach, teraz zobaczymy w pełnej krasie i z przybliżeniami jeszcze. To by było jak gdyby ukoronowaniem tego wszystkiego, co tutaj zobaczyliśmy. Także ja niecierpliwie wyglądam, czy to właśnie będzie taka, jak tutaj był Caligula, to może tutaj Neron, nie wiem, no coś w tym kierunku będzie pewnie będzie szło. Już abstrahując od reakcji międzynarodowych, bo ja sobie te reakcje międzynarodowe prześledziłem, to prawdę rzekłszy, tak, pół świata włącznie, a już szczególnie no, kraje arabskie, które prawda, w naturalny sposób śledzę, to wszyscy tam delikatnie mówiąc z niesmakiem. I to tak jak jeden mąż. Ja tam nie widziałem jakichś głosów, chyba ani jednego głosu zachwytu z tej części świata. Jeśli chodzi o Rzymian, to oczywiście są zachwyceni, bo to przecież i ich reżyser, i tam część tych osób, które się tam nabijały z różnych rzeczy, to też ich ludzie, także oni się bardzo tam cieszyli z tego. Natomiast no, właśnie coś, co zjednoczyło chyba Rosjan i Amerykanów, a w każdym razie te rosyjskie kanały oficjalne również, jak i amerykańskie, przynajmniej te na prawicy, no to była generalnie robienie sobie różnych dowcipów, żartów. Ja nie mogę ich powtarzać, bo mi YouTube zaraz wytnie tę audycję, no ale te Rosjanie na przykład tam pokazali taki cały zestaw nowych dyscyplin, które właśnie, no oni nie mają w tej dziedzinie żadnych kompetencji, no czy Amerykanie tam na poważnie bardzo, Speaker Johnson, prawda, że tu hańba, obraza i w ogóle i tak dalej, więc jeżeli to miało wywołać jakieś emocje, wywołało, czy pozytywne, czy negatywne, trudno powiedzieć. Po tym, co pokazali Francuzi, ja teraz sobie próbuję wyobrazić, jak ktoś na poważnie może brać na przykład francuską armię, wyobrażając sobie tam właśnie tego, szczególnie tego niebieskiego człowieka z Awatara jako, nie wiem, generała takiej dywizji, która miałaby gdzieś z kimś walczyć. No, po prostu jest to jakaś karykatura. No ale dobra, okej. Zrobili, tak jak mówię, potem jak się tylko obserwuje te właśnie w mediach te mistrzostwa i komentarze, to 90% komentarzy dotyczy tego, kto komu jaką flagę wyrwał, prawda, kto komu coś podwędził, kto komuś właśnie klimatyzację, gdzie która ekipa nie dojechała, bo kierowca nie wiedział w ogóle, gdzie ma wieźć, prawda, specjalnie wynajęty do tego celu i tak dalej, więc jakby to jest. Z tego punktu widzenia już wiemy, że Francuzi jako liderzy potencjalnie Europy i tej pięści pancernej, która ma ruskich gonić gdzieś tam za Ural. No, odważnie, tak? No, proszę państwa, dobrze, to już przestaje się z tego nabijać, a natomiast z takich ważniejszych rzeczy, już a propos jeszcze tych igrzysk, to przynajmniej dla mnie już ciekawszych, to jest to, że ten atak na TGV, wiadomo już, że ze śledztwa wynika, że dokonali tego lewicowi terroryści, ekstremiści, tego ataku i to jest ciekawostka, ponieważ do tej pory przynajmniej, jestem ciekaw tylko, czy co powiedzą dalej, to znaczy jaki będzie ciąg dalszy tych ustaleń śledztwa. Jeżeli to jest zorganizowana grupa, wszystko na to wskazuje, skoordynowana, no to będziemy mieli coś, czego dawno już nie mieliśmy. Praktycznie od lat 90. mamy zinstytucjonalizowany lewicowy terroryzm w Europie. Do tej pory były takie grupy, ale one były raczej grupami anarchistycznymi. Anarchistów tak się ciężko jest, bo niektórzy anarchiści są bardzo prawicowi w swoich poglądach, prawda? Niektórzy bardzo lewicowi, natomiast anarchistów się zawsze stawia z boku, tak? Czyli omawia się na przykład lewicowe grupy terrorystyczne, prawicowe i anarchistyczne jako osobną kategorię, więc mieliśmy takie grupy anarchistyczne, mieliśmy w Grecji, mieliśmy we Włoszech, nie za duże, ale jednak. Natomiast no, na przykład we Francji bardzo dawno nie było, w związku z tym to jest dla mnie ciekawostka, będę, jeżeli się coś pojawi jeszcze z tych śledztw, informacje, to będę Państwu o tym na pewno opowiadał. Dobrze, proszę Państwa, więc krótko mówiąc, soft power Unii Europejskiej prezentowana przez Francję, próba przenoszenia, ja próbuję sobie teraz wyobrazić, jak taka delegacja Unii Europejskiej jedzie gdzieś tam do jakiegoś kraju, Arabii Saudyjskiej i mówi, że powinniście przyjąć trochę więcej wartości europejskich. Przecież tamci Arabowie to się po prostu, no nie wiem, no, albo się w głowę tak walną, że się ogłuszą, albo ich obśmieją. Próbuję sobie, proszę wyobrazić Państwo, zestawienie tego w sumie świata, który w tej chwili jest dosyć konserwatywny i próby właśnie, no właśnie, sprzedaży wartości europejskich jako takich. Znaczy to liberté, égalité, fraternité, to już się przeżyło, to teraz mamy zupełnie inne. Także te reakcje, tak jak Państwu mówiłem, od Afganistanu, Pakistanu, wszystkich praktycznie krajów arabskich, poprzez kraje afrykańskie, skąd właśnie niedawno wygoniono Francuzów, no tam takie komentarze widziałem. No, no i dziwicie się nam, żeśmy ich stąd pogonili. No, no właśnie. Więc dobrze, to kończymy sobie już nabijanie się trochę z igrzysk. z igrców olimpijskich, takich właśnie Saturnaliów bardziej niż... Właśnie to może się pomyliły święta właśnie, to nie olimpiada, tylko właśnie to są jakieś Saturnalia, ewentualnie rytuały bachiczne jeszcze ze starożytnego Rzymu. Natomiast przejdźmy teraz już do spraw bardzo poważnych, już teraz nie nabijając się. Otóż sprawa podstawowa, czyli Liban. Bardzo wiele osób się pyta mnie, czy będzie wojna i czy będzie wojna pełnoskalowa. Odpowiedź jest taka, że ze względu na brak kryształowej kuli, ja się wróżeniem z geopolitycznym, jak to wielu tutaj robi specjalistów, nie zajmuję. Ja mogę Państwu powiedzieć, jakie są fakty, jakie są w tej chwili stanowiska stron i jakie są, można powiedzieć, tendencje, czy też cele polityczne obu stron. Natomiast to, czy nawet jeżeli obie strony będą miały zupełnie inny pomysł, czy to się nie przerodzi w naturalny sposób w pełnoskalową wojnę w ciągu kilku sekund, to tego nie wiadomo. Otóż, co się wydarzyło przede wszystkim? To jest pierwsza rzecz, która ma znaczenie również dla tego ewentualnego odwetu i odwetu na odwet obu stron. Otóż tak, generalnie wygląda to tak, że na miejscowość, która się nazywa Majdal Shams, to jest miejscowość, która znajduje się na okupowanych syryjskich wzgórzach Golan. To są oczywiście wzgórza okupowane przez państwo położone w Palestynie, które sobie państwo położone w Palestynie w 1981 roku jeszcze anektowało, czego nikt nie uznał na świecie do momentu Donalda Trumpa, który jak sobie przyjechał do państwa położonego w Palestynie, to stwierdził, że on uznaje tę aneksję. Potem Mike Pompeo dostawał wino, prawda, które się nazywało Pompeo, właśnie na pamiątkę tego, że Pompeo razem z Trumpem oddali państwu położonemu w Palestynie te wzgórza. Notabene państwo położone w Palestynie się strasznie wtedy oburzyło i politycy tam jechali właśnie strasznie po Trumpie, mówiąc, że nikt im tego nie dał, bo oni to sobie wywalczyli. No bo sobie wywalczyli w 67. No dobrze, więc wróćmy do samej miejscowości Majdal Shams. Ta miejscowość jest zamieszkana nie przez Rzymian, tam chyba Rzymian prawie w ogóle nie ma, o ile są jacykolwiek, to chyba nie w samej miejscowości. Ona jest zamieszkana przede wszystkim przez druzów. Przez druzów, druzowie, przypomnijmy, nie są muzułmanami, tak? Bo tam widziałem różnych ludzi, tam, którzy wpisywali. Oni nie są muzułmanami, to jest wierzenie zupełnie odrębne, można powiedzieć synkretyczne. Rzeczywiście oni się wywodzą z izmailizmu, no ale to się wywodzą to sprzed prawie 1000 lat, w związku z tym jakby te związki z izmailizmem są silne, co prawda, ale nie, absolutnie nikt ich nie uznaje za muzułmanów, oni siebie też. Co więcej, jest to, my byśmy nazwali taka hermetyczna sekta, bo to tak chyba trzeba było powiedzieć, która nie pozwala na konwersję, na druzyzm, ona nie pozwala obcym, nie pozwala na udział ani też na rozpoznawanie ich rytuałów. Księgi święte, niektóre są znane, niektóre są do tej pory albo uznawane za zaginione, albo po prostu tajne. Także to jest również taka sekta, która właśnie z tego izmailizmu, przypomnijmy, z izmailizmu na przykład pochodzą również asasyni, tak? Więc to jest, oni oczywiście pozostali izmailitami, ci się oddzielili w wyniku dość krwawej zresztą rewolty. Natomiast to jest tak, że na przykład druzowie jak najbardziej mają w swoim arsenale, powiedzmy, zachowań takie, prawda, czyli ukrywanie się, udawanie kogoś innego, udawanie przedstawiciela innej religii po to, żeby unikać prześladowań. Druzowie generalnie byli prześladowani prawie zawsze, wszędzie, pod którymikolwiek innymi rządami muzułmańskimi by się nie znajdowali. Tak? Przynajmniej historycznie, stąd właśnie ta kija, ten właśnie utajnienie obrządków, ta zdolność do mimikry, prawda, w sytuacjach groźnych, prawda, kłamanie niewiernym, czyli wszystkim innym, żeby tylko zachować życie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo takich elementów, no wziętych tak naprawdę trochę i z tego właśnie izmailizmu, z szyizmu, natomiast absolutnie nie są muzułmanami, czerpią również z chrześcijaństwa, więc z tego punktu widzenia jest taka religia synkretyczna, zbierająca, powiedzmy, poglądy z bardzo wielu innych. Oni zresztą, koncepcja Boga jest ciekawa. Dobrze, tu już nie będę, przepraszam, się tutaj w to wdawał. Może kiedyś będę miał okazję, to opowiem o druzach więcej, bo dla mnie w ogóle naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ciekawe, bardzo fascynujący obrządek. I jest takich więcej na Bliskim Wschodzie. Druzowie są dużą grupą, jest ich około, no przynajmniej tak szacuje się, około miliona, prawda, w tej chwili. Oni zamieszkują przede wszystkim Syrię, północną część państwa położonego w Palestynie, tą okupowaną od różnych, tak? Ale również południowy Liban i generalnie Liban. Też sam w tam Bejrucie mieszkają, prawda? W Damaszku jest ich chyba ze 200 tysięcy, jak nie więcej, przynajmniej było przed wojną, teraz nie wiem, bo tam się te ruchy ludności takie były, że te wszystkie dane przedwojenne mogły być nieaktualne. Co więcej, ci druzowie są też bardzo podzieleni, w sensie również politycznym też, bo generalnie większość z nich, jeśli mówimy o na przykład Libanie, no oni są, generalnie popierają takie lewicowe ugrupowania, głównie lewicowe ugrupowania libańskie, także oni też są rozstrzeleni po różnych partiach. To nie jest tak, że jest tam ta odrębna zupełnie partia druzyjska, oni są zjednoczeni w jakimś jednym, jednolitym ruchu. Podobnie zresztą w partiach w państwie położonym w Palestynie, oni też się pojawiają w różnych partiach. Ci, którzy oczywiście przyjęli obywatelstwo, bo jest właśnie część, która obywatelstwa nie przyjęła. I w Majd al-Szams akurat, to już tak krótko, no i właśnie ważna też rzecz jest, że z jednej strony są druzowie, którzy absolutnie potępiają państwo położone w Palestynie, którzy uważają je za wroga. Ci, którzy mieszkają na przykład w Libanie, ale też ci, którzy mieszkają w Syrii, ci, którzy na przykład mieszkają na właśnie wzgórzach Golan i akurat w Majd al-Szams w większości odmówili, kiedy dostali propozycję zostania obywatelami państwa położonego w Palestynie. To oczywiście się wiąże z licznymi przywilejami w przeciwieństwie do niebycia nimi. Oni odmówili tego, oni uważają się za Syryjczyków, w związku z tym ich status jest taki, że mają karty stałego pobytu, natomiast nie mają obywatelstwa. A z drugiej strony są też tacy druzowie, i to całkiem liczni, którzy są, na przykład mają swój ruch syjonistyczny druzyjski i na przykład służą normalnie w armii państwa położonego w Palestynie. Co prawda tam przy okazji tej wojny ostatniej tam wyszły jakieś straszne podziały rasowe, etniczne i tak dalej. Znaczy w samej tej armii tam się druzowie strasznie skarżyli, że ci na przykład druzowie, którzy zginęli w strefie, to tam nikt w ogóle, nawet oficerowie tam starsi, którzy są z Rzymianami, prawda, w ogóle nie przyszli, tam nawet kondolencji nie złożyli, coś takiego. No ale pamiętajmy, że państwo położone w Palestynie jest bardzo, bardzo, ale to bardzo rasistowskie, w związku z tym nawet ci, którzy walczą ramię w ramię, niekoniecznie są traktowani jak równorzędni rasowo, więc to nie dziwi. Natomiast no tak czy inaczej jest ten taki duży ruch syjonistyczny wśród druzów i teraz to te tarcia, które są, to nie przekreśla faktu, że wtedy, kiedy państwo to było rządzone przez trochę mniej jednak mniej radykalnych radykałów, to druzowie jak najbardziej integrowali się z państwem położonym w Palestynie też, walczyli zresztą i są bardzo cenionymi żołnierzami, tak, więc tutaj macie państwo taką, tak więc żebyście państwo widzieli, że to jest bardzo niejednoznaczne, to nie jest tak, że to jest jednolita grupa etniczna, która etniczno-religijna, która na dodatek ma jednolite poglądy, jednolitą jakąś taką warstwę narodowo-wyzwoleńczą, coś takiego, nie, to jak najbardziej nie. No ale tutaj ci wszyscy, którzy tam, albo większość tych, którzy mieszkają w Majd al-Szams, są obywatelami syryjskimi, którzy odmówili właśnie, uważają, że znaczy są formalnie obywatelami syryjskimi, a przynajmniej za takowych się uważają, Syria też ich za takowych uważa, oni uważają, że są na terytorium okupowanym, oni chcą do Syrii, a w każdym razie nie deklarują związków z państwem położonym w Palestynie, nie mają obywatelstwa. Więc teraz pocisk, który spadł na to boisko piłkarskie, zabił 12 osób, to są dzieci i ludzie młodzi, plus zranił około 30 innych. Ja mówię około, bo dane są różne, prawda, tam różnie te rany liczą, prawda, to jest, dane są oczywiście ze szpitali, więc to wiadomo, stąd w ogóle w większości przypadków, jeżeli dane są potwierdzone, to dane są podawane po prostu za szpitalami. I to jest tak. To są jak gdyby fakty, tak? Czyli zginęli ci ludzie, zginęli w takiej miejscowości, zginęli na terytorium okupowanym przez państwo położone w Palestynie, ale jednak na terytorium, które sobie państwo położone w Palestynie uważa za swoje. Teraz tak, państwo położone w Palestynie twierdzi, że za atakiem stoi Hezbollah, że to Hezbollah wystrzelił rakietę. To jest taka rakieta, która ma zasięg 10 kilometrów. I to jest rakieta jeszcze produkcji irańskiej na dodatek. I pokazał, no właśnie, pokazał tę rakietę. Przy czym nie pokazał tej rakiety w miejscu, gdzie ona została znaleziona, szczątki, tylko pokazał już jakieś szczątki w jakimś, leżące na jakimś stole, już jak rozumiem, w jakimś laboratorium kryminalistycznym. Czy to jest, więc pierwsza wątpliwość, która się pojawiła, to jest wątpliwość polegająca na tym, no dobrze, to mogła być rakieta z dowolnego innego z dziesiątków ataków, które przeprowadza w tej chwili Hezbollah, zresztą w okolicach, ale te okolice to jest jakieś 20-30 kilometrów w linii prostej od właśnie tego Majdal Shams. I mamy, w związku z tym to jest pierwsza wątpliwość, która jest zresztą zgłaszana też przez druzów i przez Liban i przez Syrię, no i oczywiście przez sam Hezbollah. Hezbollah oczywiście zaprzeczył atakowi. Hezbollah i Syria próbują twierdzić, że to jest, są to szczątki. Zresztą ci druzowie, też taki szef takiej rady druzów, ale pamiętajmy, że te druzowie są bardzo podzieleni, więc to nie jest reprezentant, żebyście też nie mieli Państwo wątpliwości, nie wiem, całego narodu druzyjskiego. To jest po prostu jeden z polityków druzyjskich, który tam cytowany właśnie obficie, on powiedział, że to, że tam spadają im na głowy najczęściej rakiety z żelaznej kopuły, która tam ciągle pracuje. No bo ten ostrzał ze strony Hezbollahu, tych instalacji, które znajdują się, wiecie Państwo, to jest tak, że to jest taki, jak gdyby, wyobraźmy sobie taki cypel. I to jest tak, że załóżmy, że z tej strony macie Państwo, nie, znaczy, ja, to odwrotnie, bo jestem przed kamerą, więc z tej strony macie Państwo Liban i jak gdyby to, w co celuje sobie Hezbollah, potem mamy taki cypel. A z tej strony, od strony syryjskiej, jest to ta miejscowość, prawie na samej granicy. Znaczy na granicy tej strefy okupowanej dalej już jest Syria, tak? W związku z tym, jakby ten, twierdzi się, że ten pocisk musiał przelecieć stąd, nie trafił prawdopodobnie w jedną z instalacji tam wojskowych państwa położnego w Palestynie i przeleciał tu. Problem polega na tym, że te instalacje, które były wtedy atakowane, bo trzeba pamiętać też, że Hezbollah informuje o każdym ataku, który jest przeprowadzany. Mówi dokładnie, w co celował. W związku z tym, to, w co celował przynajmniej wtedy, znajduje się, jak ja sobie policzyłem na mapie, około 30 kilometrów od tego Majdal Shams, a pocisk ma zasięg 10, jeżeli to w ogóle był ten pocisk. W związku z tym, to się nie zgadza. Państwo położone w Palestynie twierdzi, że ten pocisk został wystrzelony z innego miejsca, bo z farm Szeba, no ale znowu, te farmy Szeba są trochę dalej. Chyba że z takiego punktu, bo da się znaleźć taki punkt w Libanie, z którego jest około 10 kilometrów bądź więcej, ale znowu na drodze tego przelotu, zdaje się, nie ma jakiejś istotnej żadnej instalacji, którą tamci mogliby celować. No więc mamy jakiś zestaw tajemnic, a w związku z tym, no Liban, rząd Libanu, MSZ Libanu oficjalnie poprosił o to, żeby zostało przeprowadzone międzynarodowe śledztwo, żeby w tym śledztwie wzięły udział również siły UNIFIL-u, które tam akurat mają pod ręką i są, powiedzmy, dosyć, w tym tam polskie, jak Państwo wiecie, i są dosyć biegłe, jeśli chodzi o prowadzenie różnego rodzaju śledztw, tym bardziej, że oni tam takie rzeczy robią też w samym Libanie, prawda? Bo to jest misja, która ma między innymi obserwować właśnie to zawieszenie broni między państwem położonym w Palestynie i Libanem. W związku z tym, no, państwo położone w Palestynie oczywiście nie zgadza się na to, żeby to było śledztwo międzynarodowe. Twierdzi, że ono wie, że to zrobił Hezbollah. No więc to jest pierwsza wątpliwość, która się pojawiła. No i oczywiście teraz zastanówmy się jeszcze nad ostatnią rzeczą, komu i dlaczego ja się w ogóle nad tym tak, powiedzmy, zastanawiam długo. To jest tak, że ten incydent może posłużyć nam do wojny pełnoskalowej, która może wybuchnąć w ciągu najbliższych godzin, tak? Oczywiście ja mam swój pogląd na temat tego, czy to będzie wojna pełnoskalowa, no ale taką perspektywę w tej chwili ma większość krajów świata, analityków, że taka wojna jest wysoce prawdopodobna, chociaż nie jest to pewne. To, że już zaczęto wstrzymywać loty, że dzisiaj rano było tam wyłączenie GPS-ów, że wyłączono łączność 3G, 4G, prawda, i tak dalej w Libanie na chwilę, to wszystko sugeruje, że rzeczywiście coś takiego może się wydarzyć. Chociaż tak jak mówię, ja mam jeszcze swój pogląd, więc wróćmy jeszcze do tych rakiet, komu na tym mogło zależeć. No więc problem polega na tym, że tak naprawdę to nikomu. A w każdym razie na pewno nie zależy na tym Hezbollahowi. No bo tak, atak na wioskę syryjską, druzyjską, prawda, gdzie krótko mówiąc nie ma Rzymian, jest bezsensowny. To znaczy on nic im nie daje ani z punktu widzenia, znaczy żadnego zysku politycznego ani militarnego na cywilów, którzy są obywatelami jeszcze Syrii, jeszcze na okupowanym Golanie, prawda, gdzie oni przecież uważają, że to jest, że właśnie to dla nich ten Hezbollah walczy, prawda, że dla nich, żeby ich wyzwolić, dokładnie mówiąc, okupacji, no to jest trochę, delikatnie mówiąc, bez sensu. Czy to mógł być, czy państwu położonemu w Palestynie może zależeć na tym, żeby coś takiego zrobić? Tak, to jest niestety tak, że może zależeć, bo wielu wskazuje, że kończy nam się już cała ta awantura w Gazie. W związku z tym, no, Jahunatan, jak Państwo wiecie, zostało znowu przełożone śledztwo w sprawie 7 października, no bo cały czas jest wojna. W związku z tym Jahunatan może chcieć rozpętać kolejną wojnę z Libanem i krótko mówiąc, taka gliwicka radiostacja może mu być potrzebna. No natomiast to też jest, no i też wskazuje się, że to byłoby w sumie małym kosztem, bo przecież zginęliby Druzowie, prawda, a nie Rzymianie, w związku z tym ten false flag z punktu widzenia kosztu, nawet gdyby się to kiedykolwiek wydało, no to byłby dużo zupełnie inny, to nie obywatele jeszcze państwa położonego w Palestynie, więc koszt byłby zupełnie inny niż w sytuacji takiej, gdyby zginęli to Rzymianie czy obywatele państwa położonego w Palestynie. Więc z punktu widzenia jakby false flagu to jest możliwe, no ale z drugiej strony to jest też tak grubymi nićmi szyte, bo przecież może się okazać, że jednak pojawią się jakieś nowe fakty, okaże się, że te odłamki, które sobie pokazali Rzymianie, to nie są te odłamki, albo coś podobnego i wtedy rzeczywiście skandal byłby gigantyczny. A poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Państwo położone na południe od Libanu nie jest jeszcze gotowe do ataku. Więc to jest jak gdyby jeszcze kolejna rzecz, że okej, false flag się przyda, dobrze gdybyśmy rozpoczęli tę wojnę, ale z drugiej strony w takiej sytuacji, gdyby to miało być casus belli, no to wiadomo, że wtedy ten fakt, prawda, czyli cała ta prowokacja lub nie prowokacja, będzie potem badana przez licznych i jeżeli państwo położone w Palestynie odmawia w tej chwili jakiegoś międzynarodowego śledztwa, no to powiedzmy, poparcie świata może być różne. Również powstaje pytanie, czy Stany Zjednoczone są gotowe teraz w środku kampanii wyborczej na wsparcie, no bo zakładamy, żeby wspierali państwa położonego w Palestynie w jego ataku przecież na Liban. Jeżeli chodzi o ten atak na Liban, zaraz jeszcze powiem, więc atak na Liban będzie niezwykle kosztowny wizerunkowo dla państwa położonego w Palestynie, jeżeli państwo nie wierzy, znaczy równie kosztowny, ale może nawet bardziej niż na atak na Hamas, tak, na Humus, przepraszam, i atak na Gazę. Tym bardziej, że wysoce prawdopodobne jest to, że państwo położone w Palestynie, wiedząc o tym, że nie jest w stanie wygrać wojny lądowej, prawdopodobnie ograniczy się do swojego ulubionego bombardowania infrastruktury cywilnej, czyli tam zniszczenia elektrowni, wodociągów, potem przejdzie na szpitale, potem na szkoły, prawda? Oczywiście za każdym razem będzie powiedziane, że tam Hezbollah jest pod spodem, tak? Że tam ma swoje sztaby, więc będzie tak samo jak mniej więcej jak z Gazą. No tylko, że Liban jest już krajem innym. W Libanie kilka krajów, w tym kraje europejskie, mają swoje poważne interesy, w tym Francja na przykład. Również atakami na Liban nie są za... No i trzeba pamiętać, że jednak odsetek chrześcijan, którzy tam żyją, to, że kilka państw jest no jakby bezpośrednio zaangażowanych w politykę libańską, to powoduje, że ten atak... że to jest trochę coś innego, tak? Że tutaj, że Hezbollah jest jednak tylko i wyłącznie jedną z organizacji, wcale nie największą i wcale nie najsilniejszą. Więc próba teraz, która się pojawia w mediach państwa położonego w Palestynie, właśnie mówienie, że Liban to Hezbollah, Hezbollah to Liban, w związku z tym zbombardujemy wszystkich i to my sobie będziemy wybierali cele, które będziemy bombardować i tak dalej. Ja już widziałem teraz takie właśnie wpisy tych różnych dyżurnych syjonistów, którzy tam popierają Likud, czy są wręcz no, ekspertami Likudu. W związku z tym to jest coś, co jest no, w tej chwili w kampanii wyborczej Amerykanom moim zdaniem mocno niepotrzebne. Tak? Jeszcze ten czynnik, nie dość, że się Jahunatan wtrącił im w tą kampanię, to wtrąca się dalej, bo teraz media, nie wiem, czy Państwo widzieliście, media państwa położnego w Palestynie, tam jest taki kanał 14, to jest taki właśnie Likudu i oni właśnie takie wielkie były teraz nagłówki, czy Kamala Harris jest agentką dżihadystów, czy tam islamistów, czy coś takiego. Więc krótko mówiąc, tam jest to oni ingerują w te wybory mocno, więc natomiast taka wojna, w której Amerykanie by się zaangażowali ponownie w atak na Liban, moim zdaniem niezwykle ryzykowna z punktu widzenia kampanii wyborczej. Nie wiadomo, jak zareaguje amerykańska opinia publiczna i to również jest dla republikanów, tak? Bo republikanie w tym momencie murem za państwem położonym w Palestynie, murem za Netanyahu, powstaje pytanie, czy to murem zaraz się nie okaże, jak tam zbombardują kilka misji, na przykład protestanckich, które są w Libanie, prawda, czy jakiegoś tam biskupa od baptystów, nie odstrzelą, się nagle okaże, prawda, że będzie to tak kosztowne wizerunkowo dla republikanów, że się zacznie tam jakaś rewizja polityki, więc to jest trochę inaczej jednak niż samą Palestyną. Więc no, wróćmy jak gdyby do samego tego, czy będzie w związku z tym wojna. Czy ja uważam, że strony, że z jednej strony obie strony powiedziały, że są gotowe do wojny. Tak, to jest, jak już napisałem na Twitterze, tam jest głęboki konsensus, jeśli o to chodzi. Tak, obie strony stwierdziły, że jak ma być wojna, to ma być wojna. Natomiast oczywiście są pogróżki, prawda? No, państwo położone w Palestynie oświadczyło, że Hezbollah przekroczył czerwoną linię, że zapłaci wysoką cenę, prawda, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, no, obie strony moim zdaniem w tej chwili jeszcze gotowe do konfliktu nie są. To jest tak, że jeszcze w czerwcu, na początku czerwca zakładano, że państwo położone w Palestynie uderzy na Liban do 15 lipca. Tyle tylko, że wtedy również humanistyczna armia była przekonana co do tego, że jest w stanie jakby rozprawić się ze strefą opatrunku. Przepraszam, widzicie państwo, znowu cały misterny plan, jak to u Lewińskiego było. Otóż ze strefą opatrunku, że się rozprawi maksymalnie do 30 czerwca, że 1 lipca będzie można już wycofać jednostki ze strefy i te jednostki będą sobie mogły swobodnie, prawda, świńskim truchtem potruchtać na północ, tak? Gdzieś tam na granicę z Libanem. Natomiast, no nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tej chwili trwają niezwykle ciężkie walki, chociażby w Khan Yunis. W tej chwili ten cały milion ludzi, który miał się wyprowadzić do bezpiecznej strefy, jest dalej przeganiany w kolejne miejsce. Zresztą bezpieczna strefa oczywiście znowu została zbombardowana parę razy, a więc mieliśmy w ciągu tego weekendu, ja już nawet nie liczę, ze 400 ofiar, to w sumie co najmniej. W tym bardzo dużo znowu dzieci, jak zwykle. O tym się, jak właśnie Jar Lapid, który pojechał sobie do druzów, powiedział, że dzieci nie powinny ginąć w wojnach dorosłych, ale oczywiście ani razu się w tej sprawie nie zająknął przez całe to oblężenie strefy, więc to, co się dzieje w strefie, w każdym razie, to przepraszam, to była dygresja, to jest pełnoskalowa wojna z użyciem znowu artylerii, bombardowań, ciężkich walk podobno, które tam trwają. I raczej końca nie widać, ponieważ Humus, który został, jak widać, pokonany już 3 razy, dalej pokonany nie jest. Co więcej, miało być zawieszenie broni, w Rzymie się dogadały strony, zostały zaakceptowany tekst. Jahunatan, jak tylko wrócił ze Stanów, gdzie poczuł wiatr w żagle po spotkaniach chociażby z Trumpem, dodał kolejne warunki, co znowu nam przedłuża albo też nawet uniemożliwia zawarcie tego porozumienia, ponieważ Jahunatan wie o tym, że jeśli ustaną walki w tej chwili, to Humus nie zostanie pokonany. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że ten humus naprawdę ma jeszcze bardzo duże siły i jest w stanie walczyć bardzo, bardzo długo, pomimo tego, co tam opisywała propaganda państwa położonego w Palestynie, a za tą propagandą bardzo wielu propagandystów u nas. Znaczy, przepraszam, ekspertów. To, co natomiast jest też istotnego, jeżeli chodzi o humus w strefie, to tak naprawdę nikt nie zna w tej chwili ani liczebności, ani siły tych oddziałów, tylko i wyłącznie wiadomo jedną rzecz, że to, co miało w tej chwili być taką operacją czyszczenia tylko, czyli taką operacją już policyjno-terrorystyczną, taką, gdzie ten humus jest już rozbity od 30 dni praktycznie, a teraz zajmuje się tym bardziej właśnie policja czy jakieś jednostki specjalne, które będą tam likwidowały jakieś pojedyncze punkty oporu, a tam jest w tej chwili są czołgi, artyleria, helikoptery, drony, bombardowania i to bombardowania ciężkie, masowe zresztą i jakoś końca tego nie widać, bo to już jest przecież ze 2 tygodnie takie ciężkie walki trwają. W związku z tym i to właśnie w tych miejscach, które już uznawano za bezpieczne, wyczyszczone i tak dalej, więc to jest tak, że nie wiadomo, kiedy to się zakończy. Czyli reasumując, państwo położone w Palestynie, gdyby rozpoczęło teraz wojnę pełnoskalową z Hezbollahem, no to oczywiście mogłoby zacząć bombardować z powietrza i pewnie będzie bombardować z powietrza i artylerią i to może robić, choć z tą artylerią to tak ostrożnie, bo zdaje się z amunicją nie jest najlepiej. Natomiast też trzeba pamiętać, że Hezbollah zapowiedział, że on nie ma też problemu z przejściem granicy i z uderzeniem również na terenie Galilei, bo my cały czas uważamy, że to są tylko i wyłącznie partyzanci gdzieś tam okopani w tych górach. No, dysponują również jednostkami, które byłyby w stanie zaskoczyć wojska humanistyczne. Jak wiemy, one się dają zaskakiwać, tak? To już widzieliśmy to parę razy przy okazji i tej wojny, i początku tej wojny. I tak to mniej więcej wygląda. Co więcej, jest jeszcze tak, natomiast jeżeli chodzi o to, bo to, żeście Państwo wiedzieli, jaki jest, ale to jest moja opinia, prawda? Znaczy tak, jak mi się wydaje, a nie, że ja mam jakiekolwiek dowody, bo dowodów na to po prostu nie ma. No, tylko śledztwo międzynarodowe mogłoby to wykazać. Jeżeli chodzi o to, czyj to jest pocisk, to ja tak też uważam, że to mógł być pocisk Hezbollahu, że mogli rzeczywiście, jeżeli oni wystrzeliwują po kilkanaście do kilkudziesięciu pocisków dziennie i to jeszcze mierząc we wzgórza, znaczy w czubki tych wzgórz, prawda, wierzchołki, to naprawdę nietrafienie czegoś, co tam wystaje, jakiejś instalacji, przelecenie tego pocisku jeszcze ileś kilometrów dalej, to i tak byłoby dziwne, że to byłby pierwszy raz. Chyba, że nie pierwszy, tylko po prostu wcześniej nie było tyle ofiar cywilnych. Natomiast czy to jest w stanie dolecieć aż tak daleko pocisk, który ma zasięg tylko 10 km, czyli skąd on musiałby być wystrzelony tak naprawdę, żeby dokładnie trafić w to miejsce? No, Rzymianie pokazują jakieś trajektorie, ponieważ ich wiarygodność akurat ich propagandowych komunikatów jest zerowa, więc jak ja mówię, to tylko śledztwo by mogło wykazać. Natomiast jedno jest pewne, znaczy to jest tak, że jeden z takich analityków znanych Bliskiego Wschodu, Omar Badar, który jest tam cytowany przez media w tej chwili na Bliskim Wschodzie, powiedział bardzo mądrze, że prawie na pewno był to wypadek, tak? Znaczy, czy to jest rakieta, czy to była rakieta żelaznej kopuły, czy to była rakieta z Hezbollahu, to na pewno żadnej ze stron nie zależało akurat w tym momencie na zrobieniu tego, co zostało zrobione, tak? Znaczy, na trafieniu, dokładniej mówiąc, to wojsko i wywołaniu niby czego, prawda? No bo tak, tak jak mówię, państwo położone w Palestynie nie jest gotowe, a w związku z tym właśnie tutaj zresztą właśnie mówią też właśnie politycy lokalni, zacytuję to, akurat Jazeera podaje. Potrzebowalibyśmy niezależnego dochodzenia, aby naprawdę wiedzieć, co się wydarzyło w tej sprawie. Samo zaprzeczenie Hezbollahu jest przynajmniej wskazówką. Nawet jeśli miałoby się okazać, że była to rakieta Hezbollahu, z pewnością nie było to celowe uderzenie w mecz piłkarski. No oczywiście tutaj jest tak, że Borrell też wezwał do niezależnego międzynarodowego dochodzenia. Libański rząd, potem właśnie, który zwykle nie komentuje tego, właśnie zażyczył sobie też międzynarodowego dochodzenia. Blinken, który właśnie powiedział, jesteśmy zdeterminowani, żeby zakończyć konflikt w strefie opatrunku, trwa już o wiele za długo, kosztował wiele za dużo istnień ludzkich, chcemy zobaczyć ich, prawda, czyli Rzymian, Palestyńczyków, Libańczyków żyjących bez groźby konfliktu i przemocy. Czyli powiedział, że nic nie powiedział. Natomiast, no tak jak mówię, moim zdaniem nie było to intencjonalne. Moim zdaniem to jest tak, że to co prawda daje państwu położonemu w Palestynie pretekst, ale ono nie jest gotowe w tej chwili do pełnoskalowej wojny, czyli takiej, od razu powiedzmy, co to jest pełnoskalowa, znaczy taka, w której oprócz kurtuazyjnego bombardowania kilku tam celów z drugiej strony granicy, wejdą również wojska lądowe i zaczną zajmować terytorium Libanu. Tak na marginesie, to jeszcze, przepraszam, dodatkowy komentarz na marginesie, już tych marginaliów jest u mnie strasznie dużo, żeście Państwo wiedzieli, że niedawno, przecież to u mnie było w odcinku chyba z miesiąc temu, odbyła się konferencja, notabene konferencja tych samych ludzi, którzy kiedyś przygotowywali plany i założenia kolonizacji Zachodniego Brzegu. To jeszcze było wtedy, kiedy wszyscy się pukali w głowę, jaka kolonizacja Zachodniego Brzegu, czy to jest niezgodne z prawem międzynarodowym. No więc mamy pół miliona prawie osadników na Zachodnim Brzegu i ci sami ludzie teraz właśnie robili konferencję na temat szczegółów kolonizacji południowego Libanu. Tak? Uznając, to są ziemie historyczne, proszę bardzo, mamy Księgę Wieczystą, są napisane na niej Tora, prawda, i na tej księdze wieczystej wynika, że to też nasze. I że właśnie teraz to zajęcie rzeki, do rzeki Litanii, przynajmniej terytoriów libańskich, powinno zakończyć się jak gdyby już trwałą okupacją, czyli aneksją po prostu tego terytorium, a nie jakimś tam udawaniem, że to jest okupowane, potem wycofywaniem się, potem znowu wchodzeniem i tak dalej. Czyli przynajmniej do rzeki Litanii po prostu to ma być część państwa położonego w Palestynie i tyle. No ale to tak na to jest tylko marginalium. Natomiast no, wojska po prostu są niegotowe i nawet te przerzucane kolejne jednostki, tego jest po prostu za mało, żeby na poważnie powalczyć tam z Hezbollahem. Czyli to, czego się możemy spodziewać, krótko mówiąc, moim zdaniem w tej chwili, to będziemy mieli teraz odwet ze strony państwa położonego w Palestynie, ale odwet, który ma być, no właśnie, teraz zobaczcie Państwo piękno tej całej sytuacji. Otóż państwo położone w Palestynie zapowiada, że dokona odwetu, ale jednocześnie wzywa Hezbollah, żeby nie dokonywał odwetu na odwet. Państwa takie jak Stany Zjednoczone między innymi, ale wiele innych, mówi do państwa położonego w Palestynie, możecie dokonywać odwetu, ale niechaj on będzie ograniczony terytorialnie, tak? Czyli krótko mówiąc, znowu południe Libanu, jakieś tam cele Hezbollahu, wielki odwet, prawda, żeby coś się ładnie, o może coś zapalą się, tak żeby się zapaliło. Znowu no te jastrzębie powiedzmy w rządzie państwa położonego w Palestynie, a jak wiemy, tam są wyłącznie tacy, mówią, że powinni z tego Libanu kamień na kamieniu zostawić. No ale kamień na kamieniu oznacza w takim razie, że Hezbollah też odpowie wszystkim tym, co ma. I to będzie tak, że będziemy mieli właśnie eskalację. Więc to, czego jeszcze w tej chwili nie wiadomo, to tak naprawdę jest to, czy Stany Zjednoczone są tutaj znowu najistotniejszym graczem. To znaczy, czy Amerykanie pozwolą, jak gdyby, czyli dadzą całkowicie wolną rękę państwu położonemu w Palestynie. I od razu powiedzmy sobie, to nie chodzi o to, czy państwo położone w Palestynie się w ogóle będzie oglądało na Amerykanów. Tylko oni się chcą oglądać na Amerykanów dlatego, bo chcą, żeby Amerykanie wzięli w tym udział. Czyli żeby Amerykanie przystąpili do wojny albo przystąpili do bombardowania na przykład Hezbollahu razem z państwem położonym w Palestynie. I to jest jak gdyby ta dźwignia, której się używa, bo no, oczywiście najlepiej byłoby to zrobić amerykańskimi rękami, a nie swoimi. Tym bardziej, że to wtedy idzie z budżetu amerykańskiego, te wszystkie bomby i tak dalej. A Amerykanie mogą w tej chwili powiedzieć, że nie, że jeżeli Rzymianie zdecydują się na atak pełnoskalowy teraz, a my się na to nie godzimy, no to my, to, dobra, no powodzenia, prawda, rób to co chcecie, ale sami sobie będziecie z tej procy, prawda, te rakiety z drugiej strony zestrzeliwać. Bo my nie jesteśmy gotowi, bo mamy kampanię wyborczą, bo on jeszcze, Kamala Harris, na nas się naśmieje, prawda, roześmieje się w kierunku naszych wojsk i one uciekną, czy coś takiego, więc albo właśnie Trump napuści na nas Vansa. Więc, znaczy, krótko mówiąc, że to będzie sprawa, żartuję trochę z tymi reakcjami amerykańskimi, no ale coś tam, Amerykanom jest to nie na rękę z punktu widzenia kampanii wyborczej. Taka wojna może pójść na najprzeróżniejsze sposoby. I teraz jeszcze ładowanie się w nią w takim momencie, gdzie, no oczywiście, jeżeli będzie to wielkie zwycięstwo i zero strat ze swojej strony, to oczywiście super, ale jeżeli to będzie dopiero początek jakiegoś gigantycznego konfliktu, gdzie Hezbollah powie, no to kończymy z celami wojskowymi, bo ich i tak stratnie pokazujecie w telewizji, zaczniemy bombardować coś, co będzie widać w telewizji. no to oczywiście będziemy mieli bombardowanie Bejrutu z jednej strony, z drugiej strony Haifa, Tel Awiw i tak dalej. Będziemy mieli wiele ofiar cywilnych, prawdopodobnie więcej pewnie po stronie libańskiej. Mamy pełnoskalową wojnę, która będzie trwała kilka miesięcy co najmniej, ku przerażeniu planistów wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Więc Amerykanie moim zdaniem też nie są specjalnie skłonni, żeby w tej chwili, w takiej sytuacji jeszcze napiętej wewnętrzno-politycznej pozwalać na kolejne działanie państw ułożonemu w Palestynie. Tym bardziej, że, i to jest istotna rzecz, tak naprawdę no, dla państwa położonego w Palestynie tam Hezbollah Hezbollahem, ale najważniejszym tutaj graczem jest Iran. Natomiast Iran już parę razy dał do zrozumienia, a zresztą to jest spójne z ich polityką, że oni owszem pomogą w tej wojnie, ale sami się nie będą angażować. Czyli krótko mówiąc, państwo położone w Palestynie znowu zaangażuje się w wojnę, która będzie kosztowała pieniądze, kosztowała życie żołnierzy, życie cywilów, a dalej główny wróg jak gdyby nie zostanie zaatakowana, tu chodzi o to, żeby Amerykanie zbombardowali Iran, tak? Bo to już tak jak gdyby w skrócie największym można powiedzieć, o to właśnie w tym wszystkim chodzi, tak? Żeby rękami Amerykanów zlikwidować największe zagrożenie dla egzystencjalne dla państwa położonego w Palestynie. No i tutaj wskazuje się, że też właśnie, że tutaj różni specjaliści się wypowiadają do prasy i mówią bardzo jasno, że po stronie rzymskiej jest armia, która jest zmęczona po 10 miesiącach wojny. To jest tak, że natomiast z drugiej strony populacja akurat, bo to jest tak, że poparcie jest jeszcze dla tej wojny istotne. O ile poparcie dla tych masakr ludności, chociaż nie, mi się wydaje, że to jest, że tutaj tego nie zróżnicuje, tak, że generalnie Rzymianie chcą, żeby się rozprawić z Hezbollahem, tym bardziej, że no Hezbollah jest tym mieczem Damoklesa, który wisi nad tym państwem i do momentu, dopóki się Hezbollahu nie pokona, ale i to tak naprawdę nie pokona, czyli nie to, że tam się zbombarduje jakby infrastrukturę cywilną na północy Libanu i powie się, że się wygrało wojnę, tak, bo to jest tak, że musiałoby dojść do takiej sytuacji, w której państwo położone w Palestynie, tak jak już kiedyś zrobiło, wejdzie do Libanu, dojdzie do Bejrutu, zajmie południowy Bejrut, tam gdzie jest ta twierdza właśnie Hezbollahu i w tym momencie rzeczywiście zniszczy znaczną część siły żywej, że tak powiem, przeciwnika, tu nie chodzi o cywilów, i wtedy rzeczywiście można powiedzieć, ok, to zadanie zostało wykonane. W innym przypadku no to jest tylko i wyłącznie nękanie populacji, prawda, sąsiedniego kraju i pokazywanie własnym obywatelom, że proszę bardzo, żeśmy zlikwidowali, prawda. Co prawda nikt z tych ludzi, którzy tam zbombardowani stali, nawet nie stał obok Hezbollahu, wręcz przeciwnie, zwalczali nawet ten Hezbollah czynnie, bo przecież tam są i takie organizacje i partie, no ale coś żeśmy zbombardowali, więc to jest ten dylemat, który tam się w tej chwili stoi przed państwem położonym w Palestynie. No, przypomina się też, że właśnie w tej chwili trwają te negocjacje w Rzymie, no ale negocjacje w Rzymie, jak już powiedziałem, zostały znowu przełożone, bo w tym tygodniu już mogło być porozumienie, nie będzie Netanyahu dał, Jahunatan, przepraszam, dał zupełnie inną dyrektywę, także tam jest teraz w tej chwili panika, bo nie wiadomo jak na to znowu Humus zareaguje na te kolejne żądania. Natomiast co jeszcze można powiedzieć, to jest tak, mamy również jeszcze kilka takich no ciekawostek tylko właśnie z tego Majal Shams, bo zdaje mi się, że sprawę Libanu omówiliśmy, czyli wracając jeszcze, żeby się Państwu też to jakoś podsumowując, po pierwsze moim zdaniem pełnoskalowa wojna jest bardzo prawdopodobna, ale moim zdaniem na razie strony nie są jeszcze na nią gotowe. Do momentu, dopóki się państwo położone w Palestynie nie rozprawi się z Humusem w Gazie, to raczej nie dokona tej pełnoskalowej inwazji lądowej, bo jest po prostu za słabe. Wszystko inne to będą różnego rodzaju trochę pod własną publiczkę właśnie, no może jakieś zbiorniki z ropą, tak jak w Hodejdzie zbombardują, bo to wtedy fajnie na zdjęciach wygląda i tak dalej, natomiast nie będzie miało to nic wspólnego ze zlikwidowaniem Hezbollahu jako takiego. Natomiast Hezbollah też powstaje pytanie, czy jest gotowy do pełnoskalowej wojny z państwem położonym w Palestynie. I odpowiedź brzmi, bardziej gotowy nie będzie. Więc oni mogą być, natomiast oczywiście oni są, ponieważ są sprytni, krótko mówiąc, i dosyć pragmatyczni. W związku z tym, jeżeli będą mogli będą mogli wykazać, znaczy, jeżeli będą mogli osiągnąć cele wojenne przy pomocy niewojennych działań, czyli ograniczonych działań, to oczywiście wiadomo, że wojna jest dla nich kosztowna, tak? Trzeba pamiętać, że to jest organizacja nie tylko bojowa, ale bojowo-biznesowa, która przecież kontroluje ze 30%, jak nie więcej, samego Libanu. I taka wojna może spowodować po prostu, że ona zostanie tak osłabiona, że nawet jeżeli się obroni Hezbollah przed pełnoskalową inwazją, albo tam załóżmy, nawet jeżeli wojska humanistyczne dojdą do tej rzeki Litani, ale znaczna część siły żywej, prawda, nie wiem, składów broni, biznesów, no czegokolwiek, co jest Hezbollahowie, zostanie uszkodzone, to też trzeba pamiętać, że Hezbollah ma tam poważnych i potężnych przeciwników u siebie w kraju, którzy mogą po takiej wojnie się próbować Hezbollahowi do gardła rzucić. Chociaż z drugiej strony, jak na razie, po tych wszystkich wojnach, to ten Hezbollah wychodził bardziej wzmocniony, prawda, ci wszyscy przeciwnicy osłabieni. No ale to już jest, mówię, to już jest też polityka sponsorów tych przeciwników, prawda, ale to już jest na zupełnie odrębną opowieść. Natomiast no mamy oczywiście jeszcze, żebyście Państwo wiedzieli, tutaj mamy też jeszcze innych graczy, bo przecież zakłada się, że jeżeli dojdzie do tego odwetu, a właśnie zapomniałem powiedzieć, jeżeli dojdzie do tego odwetu, to jest wysoce prawdopodobne, że państwo położone w Palestynie będzie bombardowało nie tylko Liban, ale również, że zbombarduje również różne cele w Syrii, a także nawet być może w Iraku. Zakłada, czyli chodzi oczywiście o pozycję tych różnych szyickich milicji, gdzie jakby Amerykanie, jeżeli bombardują, starają się trafiać w milicję, państwo położone w Palestynie, jeżeli będzie bombardowało, to będzie bombardowało wszystko, a może jakaś milicja przez przypadek się tam gdzieś pojawi, więc to może być duży odwet, jeśli chodzi o taki właśnie o taką spektakularność. Jeżeli do niego dojdzie, no to mamy najbliższe 24 godziny. Być może teraz, kiedy już to nagrywam, ten atak jest przeprowadzony, chociaż noc będzie pewnie, czy byłaby dużo lepsza, tym bardziej, że tam jakaś obrona przeciwlotnicza, przynajmniej w Syrii jest, prawda, bo w Libanie wiadomo, że nie ma, więc to jest komfortowe do atakowania. Tym bardziej, że jeszcze nie wiadomo, co tam zrobią przy okazji Syrii Rosjanie, no ale zakładam, że jak zwykle nic. Więc do tego odwetu na pewno dojdzie, natomiast też powstaje pytanie, jak będzie głęboki i czy to będzie taki odwet. No na przykład gdyby w tej chwili, ponieważ mówili, że wiedzą dokładnie, gdzie jest Nasrallah, no gdyby zbombardowali i trafili Nasrallaha, no to wtedy będzie to wojna totalna, tak? Znaczy to już będzie wtedy wojna taka, gdzie tutaj nikt nie będzie... Znaczy to już będzie taka wojna do ostatniego członka ruchu oporu, prawda, w Libanie. No to jest, jeżeli to będzie atak ograniczony, to teraz będzie powstawało pytanie, jak bardzo będzie ograniczony teraz ten odwet Hezbollahu. Moim zdaniem uderzą w Hajfę albo w którąś z tych rzeczy, którą pokazywali wcześniej, tak żeby właśnie nie dało się, bo to jest istotne dla Hezbollahu w takiej sytuacji takich właśnie propagandowych trochę wymiany ciosów, oni muszą zbombardować coś takiego, żeby było widać na zdjęciach, że to zbombardowali. To nie mogą być znowu jakieś tam tajne obiekty państwa położonego w Palestynie, tyle tylko, że one zawsze wyglądają jak jakieś dwa czy trzy baraki, czy barakowozy jeszcze wręcz z jakimiś antenkami na dachu i to, że tych antenek później nie ma, albo zamiast barakowozu jest dziura w ziemi, to znaczy to nie ma żadnego. To właśnie to tak, jak to zrobiono w porcie w Hodejdzie, prawda? To było bardzo dobre propagandowo. No, Amerykanie, Brytyjczycy bombardowali przez 5 miesięcy i tam właśnie była informacja, a tu zbombardowali jakiś radar, a tu jakieś tam miejsce czegoś. No, na zdjęciach się tego nie dało pokazać. Ci, jak walnęli w zbiorniki z paliwem, to i to w porcie jeszcze, więc takie właśnie gdzie tam służące do załadunku, przeładunku, to się paliło przez 3 dni i każdy zrobił sobie zdążył selfie z tym zrobić. Więc to mniej więcej w tym kierunku będzie szło. Natomiast no, czy ten region jest bezpieczny do wyjazdów turystycznych? Dla miłośników sportów ekstremalnych jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że to, że linie lotnicze przestają tam w tej chwili latać, no, to ogranicza możliwości ewakuacji. No, dzisiaj jest informacja już, że brytyjska flota wpłynęła, czy dodatkowo okręty wpłynęły na Morze Śródziemne, co oczywiście nie oznacza, że tam będą z kimś walczyć, tylko no, wysoce prawdopodobne, że będą właśnie płynęły gdzieś na Cypr i z Cypru ewentualnie, kiedy dojdzie do wojny, żeby można było ewakuować obywateli brytyjskich, jak już nic nie będzie fruwało do Libanu. Dobrze Państwa, kończymy ten temat. Jak widać, długo bardzo mówiłem, no to dzisiaj na pewno 9 tematów nie zrobimy. Mamy temat numer 2, to jest Maduro wygrywający w Wenezueli. Otóż Maduro wygrał kolejne wybory, 6 kolejnych lat na stanowisku prezydenta. Oczywiście wyniki są zakwestionowane, że są kwestionowane przez opozycję i przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają potężne obawy dotyczące uczciwości tych wyborów. Przyznam, że kiedyś takie oświadczenia amerykańskie robiły jakiekolwiek wrażenie, w tej chwili już na nikim nie robią wrażenia a propos uczciwości wyborów, bo przypomnijmy, że Amerykanie też wyrażali zaniepokojenie wyborami w Pakistanie, ale żadnych sankcji, nic takiego nie wprowadzali, pomimo tego, że tam, prawda, wyłączono internet, nie wywieszono w połowie okręgów danych z głosowań, zdelegalizowano główną partię opozycyjną, liderów wszystkich powsadzano do więzień pod różnymi fałszywymi, jak się okazuje dzisiaj, pretekstami, a jeszcze nawet teraz, jak już Sąd Najwyższy przyznał te jakieś tam brakujące miejsca właśnie tej PTI nieszczęsnej. No dobrze, Państwo, już żeby nie przeciągać, przyjmiemy sobie jedno kryterium podstawowe, wtedy będzie dużo łatwiej nam rozumieć politykę międzynarodową. Uczciwe wybory to są takie, kiedy wygrywa proamerykański kandydat, nieuczciwe to są takie, które wygrywa antyamerykański. Jak przyjmiemy sobie to kryterium, później jest łatwiej, więc łatwiej jest jak gdyby zrozumieć wszystko, a przy okazji unikamy jakichś przydługich dywagacji, co to znaczy uczciwe wybory i tak dalej. Abstrahując od tego, że te pewnie specjalnie uczciwe nie były, no ale to jest tak, że jak widziałem jeszcze liczenie głosów, nie wiem jaki jest w tej chwili ostateczny wynik, znaczy ostatecznie jest taki, że Maduro wygrał, ale tam jest około 51% głosów, podczas gdy kandydat główny opozycji Edmundo González dostał 44 mniej więcej procent, więc w związku z tym to nie było takie zwycięstwo, jak to u Kimów, prawda, bywa, czy w Rosji, czy w innych takich sympatycznych miejscach. No ale to jest tak, że przypomina się właśnie, że został już ogłoszony zwycięzcą, że tutaj obywatele oczywiście, opozycja, prawda, protestowała przeciwko zarówno działaniom rządu, jak i samemu przebiegowi wyborów. Są oczywiście liczne opowieści o licznych nieprawidłowościach, które tam miały miejsce. Właśnie tutaj taka liderka opozycji, która została zdyskwalifikowana, się nazywa Maria Corina Machado, powiedziała: wygraliśmy i cały świat o tym wie. Powiedziała również, że ten ogłoszony wynik jest niemożliwy, nieprawdopodobny, ponieważ jej zespoły tam zebrały inne dane, na przykład dotyczące frekwencji. Blinken, przemawiając do reporterów w Tokio, powiedział, że rząd Stanów Zjednoczonych ma poważne obawy, że ogłoszony wynik nie odzwierciedla woli ani głosów narodu wenezuelskiego. Amerykanie wiedzą, jakie to są głosy. W przemówieniu również tym transmitowanym w telewizji Maduro powiedział, że jego zwycięstwo jest triumfem pokoju, stabilności, idei równości i oczywiście zaprzeczył oskarżeniom o oszustwa wyborcze. Znaczy, jak zwykle. To jest standardowe. Prawdę powiedziawszy, wiecie Państwo, ten szynel, jeżeli takie wybory są średnio uczciwe, to zawsze jest taki sam, więc w zasadzie można tylko wstawiać sobie kolejne nazwy krajów. Co też pokazuje, no, że akt wyborczy, po pierwsze, nawet jeżeli wybory są uczciwe w 100%, to wcale nie musi odzwierciedlać w ogóle woli wyborców. To Państwo przecież wiecie z ostatnich licznych wyborów. Procent poparcia dla kogoś versus mandaty potem w parlamencie, to może wyglądać zupełnie inaczej. I abstrahując od tego, że oczywiście większość w tej chwili tak zwanych demokracji na świecie to są demokracje już mocno nieliberalne i tam proces wyborczy to jest pewnym bardziej spektaklem politycznym, żeby trochę ta para w gwizdek, prawda, opozycji schodziła jednak przy wyborach, a nie przy budowie jakiejś partyzantki i tyle. W każdym razie no, warto przypomnieć, że partia Maduro przez 25 lat sprawowała władzę. Jest tak, że w czasie w czasie rządów Chaveza, potem Maduro, mieliśmy recesję, mieliśmy bardzo poważny kryzys gospodarczy. Przypomina się, że ten González, który jest kandydatem opozycji, mało znany wcześniej dyplomata, no, został tak naprawdę głównym tym kandydatem, kiedy właśnie Machado została wykluczona. Przypomina się też właśnie, a propos tego, to w różnych mediach, jak wyglądało samo to głosowanie, że są dwa głosowania cyfrowe, prawda, i później papierowe, czyli każda maszyna do głosowania w lokalu wyborczym drukuje, prawda, wyniki, żeby sprawdzić, co zostało jak gdyby zagłosowane, więc tutaj właśnie wskazuje się, że w niektórych lokalach to nie działało, w niektórych odmawiano właśnie drukowania, więc to już jest, pokazuje, że mogły być nieprawidłowości. No, generalnie to jest tak, że wybory oczywiście były bardzo dokładnie obserwowane w Waszyngtonie. No, jedną z większych ambicji Stanów Zjednoczonych jest odsunięcie Maduro od władzy. Trzeba pamiętać, że Maduro jest bliskim przyjacielem Rosji, Iranu i Chin. W związku z tym, no, w naturalny sposób nie ma prawa, prawda, funkcjonować w polityce w tej części świata, szczególnie ze względu na bogate złoża ropy naftowej w Wenezueli. Ten ustrój, który panuje jak gdyby w Wenezueli, to jest chawizm. To jest od Hugo Chaveza, który był mentorem Maduro. Jest to taki rodzaj ruchu socjalistycznego, charakterystycznego dla Ameryki Środkowej i Południowej. Tam właśnie pojawiają się takie lokalne ruchy, które bliższe są maoizmowi niż marksizmowi, leninizmowi. Gdzieś tam Państwo znacie gewaryzm na przykład z Kuby, właśnie tu jest chawizm w Wenezueli, ale to już trzeba byłoby trochę dłużej o tym poopowiadać. No generalnie chawizm jako taki, Hugo Chavez początkowo zajmował się wyciągnięciem rzeczywiście milionów ludzi ze skrajnego ubóstwa. No i początkowo mu się to udało, natomiast potem mu już się nie udało. Znaczy w tym sensie, że zresztą to jest jak paradoks, że w momencie, kiedy zaczął odchodzić od tego modelu socjalistycznego na rzecz rodzaju, no takiego samego wynaturzenia, jak mieliśmy do czynienia również we wszystkich innych tak zwanych krajach demokracji ludowej, prawda, czyli w pewnym momencie się ten z nazwy jeszcze socjalizm zaczyna zamieniać w taki skrajnie drapieżny kapitalizm z oligarchią, z kastą ludzi rządzących, prawda, którzy się bogacą i oczywiście z biedniejącymi masami, prawda, które znowu wracają do nędzy, z której przez chwilę ten system ich wyciągnął, tak, to mniej więcej taki model. I to jest tak, że tak naprawdę mniejszość, prawda, pewna oligarchia w tej chwili kontroluje znaczną część bogactwa kraju, bogacąc się, no, ludzie biednieją, tak? Więc to jest jakby zmiana polegała na zmianie etykiet, a nie na zmianie jak gdyby istoty systemu. No, przypomina się też, że Chavez, prawda, Hugo Chavez zdobył władzę w 99 właśnie roku, po demokratycznych wyborach ślubował przebudować system kierowany przez skrajnie skorumpowaną elitę. No, obecnie to jego właśnie ten ruch Chaveza rządzi, będąc skorumpowaną elitą, prawda, czyli krótko mówiąc, wracając do tego, powrócono do tego punktu wyjścia, tylko tyle, że po prostu zmieniły się elity, czyli nic się nie zmieniło z punktu widzenia tak naprawdę specjalnie systemowego. No i to jest takie oczywiście, że w tej chwili zwolennicy opozycji chcą wyjść na ulicę, prawda, i jeżeli Maduro ogłosi zwycięstwo, no więc ogłosił zwycięstwo i teraz czekamy, co się będzie działo dalej. To znaczy, czy będzie tak, że się spontanicznemu CIA uda zorganizować rewolucję po tym i obalenie siłą Maduro, czy też Maduro, krótko mówiąc, wygra i te protesty będą miały charakter tylko i wyłącznie symboliczny. Tak, także mamy w tej chwili Wenezuelę, wygraną Maduro w związku z tym, jeżeli się nic nie wydarzy, to będzie rządził przez 6 kolejnych lat. Ten jego i Chaveza pomysł na przebudowę Wenezueli właśnie w państwo takie demokracji socjalistycznej raczej zakończyło się niepowodzeniem, a w tej chwili opozycja jest bardzo silna i no, ma, znaczy również ten González, no jeżeli zdobył 40 kilka procent głosów, to jest tak, że on ma bardzo silny mandat do zostania tak na trwałe liderem opozycji, takiej, która będzie po prostu władzę tych maduristów w tej chwili, a nie szawistów, zwalczać. Proszę Państwa, kończymy Wenezuelę, przechodzimy do punktu trzeciego. Turcja na odsiecz Libanowi, tak sobie to zatytułowałem. Otóż prezydent Erdogan, czy Erdogan tak naprawdę, powiedział w niedzielę, że wojska tureckie mogą wejść do państwa położonego w Palestynie, tak jak to miało miejsce w przeszłości, że weszły do Libii, do Górskiego Karabachu. Co prawda nie powiedział do końca, jaki sposób to miałoby się odbywać, ale zaraz Państwu powiem, jakie są spekulacje tureckie, bo to jest też ciekawe na tych właśnie różnych forach i również na Twitterze. No, trzeba pamiętać oczywiście, że, znaczy co on dokładnie powiedział, to najpierw od tego zacznijmy. Otóż powiedział Erdogan tak, musimy być bardzo silni, chodzi o przemysł zbrojeniowy, bo on w tym kontekście to przemawiał o tym, no, musimy być bardzo silni, aby państwo położone na północ od Synaju nie mogło zrobić tych absurdalnych rzeczy Palestynie, tak jak weszliśmy do Karabachu, tak jak weszliśmy do Libii, możemy zrobić im to samo. Nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy tego zrobić, musimy być silni, abyśmy mogli podjąć te kroki, prawda? To on to mówił na spotkaniu partii, swojej partii, prawda? Zresztą w rodzinnym mieście, czyli w Rize, na partii AKP oczywiście. Natomiast kontekst był taki właśnie, że chodzi o potęgę przemysłu zbrojeniowego i potęgę państwa jako takiego. To jest tak, że najpierw powiedzmy sobie, do czego nawiązuje. No to przypomnijmy, że w 2020 roku, wbrew zresztą państwom europejskim bardzo mocno, bo wtedy było zresztą również wbrew Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przecież wprowadziła embargo na dostawy broni do Libii, to jest tak, że w Trypolisie wtedy, prawda, mieliśmy tego Abdulhamida Dbeibaha, który był na czele rządu jedności narodowej i jego wojska wtedy przegrywały z generałem Haftarem, wspieranym zresztą przez Egipt, wspieranym przez Rosję, przez rosyjskich właśnie najemników z grup różnych, w tym Wagnera, bo tam wtedy było ich więcej, one później się tam polikwidowały, pozamykały, ten Wagner pozostał jako ten najsilniejszy. No ale to było tak, że oni byli no, jeszcze 2 kilometry w linii prostej i praktycznie zajęliby już całą Libię. I wtedy pojawiły się wojska tureckie, pojawiły się słynne właśnie Bayraktary. Te Bayraktary w ogóle zmieniły całkowicie pole bitwy, oni po prostu tam strzelali do tych jednostek w sumie jeżdżących odkrytymi ciężarówkami, również rosyjskich, jak do kaczek, także tam sobie do gęsi, Boże, znowu polityka, tak to jest, do kaczek się nie strzela, strzela się do gęsi, więc jak do gęsi. I co jeszcze? I w związku z tym tak naprawdę te wojska Haftara musiały uciekać. W tej chwili ta jak gdyby linia demarkacyjna, gdzie mniej więcej 1/3 Libii jest kontrolowana przez rząd centralny, prawie 2/3 przez wojska Haftara, w tym Rosjan, ale to jest prawie, bo tam jest jeszcze taki, wyrwane są kawałki, gdzie oni teoretycznie one są pod kontrolą Haftara, tak naprawdę jest tam państwo islamskie, Al-Kaida islamskiego Magrebu i jeszcze na dodatek lojaliści Kaddafiego, prawda, przy czym syna. Natomiast tam są, no nie ma, nikt statystyk nie prowadzi, ile tak dokładnie tej pustyni tam kontrolują, tylko niektóre miejscowości. Będzie Fezzan, dawny Fezzan, prawda, na południu Libii, więc krótko mówiąc, to była jedna taka interwencja. Turcy zresztą dostarczyli też systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, po tym tam po prostu regularnie wysłali swoich nadwornych dżihadystów z północnej Syrii, którzy tam siedzą i się nudzą, grabiąc ludność lokalną, więc wysłali ich również do Libii i zadziałało. Potem w Górskim Karabachu, no to wiadomo, prawda, że Azerbejdżan uzbrojony przez Turcję tak naprawdę wygrał wojnę, którą zakładano, że ona będzie, może trwać i lata, a wygrał tak naprawdę jakimś blitzkriegiem w tygodnie. Trzeba też przypomnieć, że Turcy również zrobili to samo Rosjanom i Syryjczykom w Syrii, prawda, wysyłając swoich właśnie tych dżihadi uzbrojonych przez Turków, ale też właśnie wysyłając wtedy też te drony swoje słynne, które wtedy były ogromnym zaskoczeniem na polu bitwy i zdziesiątkowały głównie artylerię Asadowi. Więc to jest mniej więcej to, o tym wspomina mniej więcej Erdogan. Zresztą Erdogan ma takie ciągoty do wysyłania wojsk w różne miejsca. Wiadomo, będziemy dzisiaj jeszcze mówić o tym, że na pewno wysyła wojska w tej chwili do Somalii, do walk z Al-Shabaab. Prawdopodobnie wysyła również, czy też wyśle wojska do tych krajów Sahelu. tam gdzie w tej chwili, to prawdopodobnie do Nigru, to wiadomo, że do Nigru, bo tam o tym rozmawiano, natomiast gdzie jeszcze, to w Afryce, no prawdopodobnie w wiele miejsc, bo już pojawiły się, że to jest tylko dygresja, takie artykuły, informacje w prasie tureckiej właśnie, że tutaj Turcja jest szansą dla Zachodu na powstrzymanie pochodu Rosjan w państwach afrykańskich. I rzeczywiście jest, znaczy ci Turcy są tam bardzo mile witani, tym bardziej, że oni właśnie przyjeżdżają bez takich ciągot kolonialnych z jednej strony, a z drugiej strony z bardzo konkretnymi propozycjami zbrojeniowymi, wojskowymi, znaczy tam nie ma tak, że najpierw trzeba spełnić kilkadziesiąt kryteriów polityczno-społeczno-obyczajowych, jak to życzą sobie państwa europejskie czy Amerykanie, żeby otrzymać pomoc wojskową od Turcji, prawda? Tutaj tego nie ma i Turcy z tego chętnie korzystają. Mamy tego już w tej chwili liczne przykłady właśnie w Afryce. No dobrze, ale w każdym razie ta informacja o tym, że mogliby wysłać wojska, jest związana z dwoma faktami. Pierwszy jest taki, że w tej chwili trwają rozmowy na temat wysłania wojsk tureckich do strefy opatrunku na prośbę Zjednoczonych Emiratów. To sobie opowiemy o tym może jutro, bo już pewnie dzisiaj nie zdążę. Ale druga sprawa jest również taka, że właśnie jest również ta Somalia, do której na pewno już zostaną wysłane wojska, bo parlament przegłosował, parlament turecki dał mandat Erdoganowi do wysłania zarówno floty, jak i teraz osobno wojsk lądowych. I to jest do różnych celów, w tym oczywiście zabezpieczenia suwerenności Somalii, ale też, czyli krótko mówiąc, do ewentualnego walki z Etiopią, gdyby wpadła na pomysł najechania Somalii, ale też jest jeszcze jeden aspekt, to znaczy jest walka z Al-Shabaab. Właśnie tym bardziej, że te drony znowu tureckie sprawdziły się bardzo dobrze właśnie w zwalczaniu partyzantów z Al-Shabaab, którzy znowu do tej pory sobie jeździli otwartymi pick-upami, prawda, i to w wielkiej liczbie kolumnami, takimi po kilkadziesiąt, kilkaset wozów. No w tej chwili już to już jest mniej prawdopodobne, kiedy tam są Turcy jako operatorzy dronów. No więc co mogliby zrobić Turcy tutaj ewentualnie? Po pierwsze spekuluje się, że gdyby doszło do pełnoskalowej inwazji państwa położonego w Palestynie na Liban, to jest możliwe, że wojska tureckie mogłyby wylądować na północy Libanu. Co prawda, jakby to miało wyglądać logistycznie, to jest trudne do stwierdzenia, chociaż powiem Państwu, że no tak samo jak mogły wojska tureckie wylądować w Libii, no to jest jeszcze dalej. W związku z tym taka właśnie spekulacja się pojawiła, że mogliby wtedy tam przerzucić również swoje jednostki przeciwlotnicze, stworzyć po prostu taki parasol nad północną Libią, no i wtedy zobaczymy, co zrobi Rzym, tak? Co zrobią Rzymianie. Tego nie wiadomo. Więc to jest jakby pierwsza spekulacja, która się pojawia właśnie w tych rozważaniach w tej chwili tureckich. No druga to jest oczywiście możliwość przekazywania, dozbrajania na przykład Libanu jako takiego, bo nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jakąś propozycjami pełnoskalowej wojny. Znaczy to, że to tam się pojawiło jako groźba, więc przyciągnęło oczywiście znowu uwagę mediów, natomiast no, Erdoğan jest znany ostatnio, że więcej mówi niż robi. Kiedyś jak mówił, to robił, tak? Znaczy jak zapowiedział, że wejdą do Syrii, weszli do Syrii. Powiedział, że weszli do Libii, wejdą do Libii. W tej chwili, jak gdzieś wchodzą, tak jak do Somalii, to nic nie mówi. Natomiast wtedy, kiedy mówi, że gdzieś wejdą, to nie wchodzi, tak? Więc ten Erdoğan, który jeszcze był zdolny do zestrzelania rosyjskiego samolotu i był gotowy do wojny z Rosją na dużą skalę, w tej chwili jakoś tak, no mówię, taki gadacz się zrobił, no co tu dużo mówić. Więc ja raczej nie sądzę, żeby to, tak jak mieli na przykład tą flotyllę słynną wysłać, no i co? Ta flotylla tam gdzieś jakimiś formalnymi problemami się boryka, prawda, żadna flotylla nie przypłynęła do Gazy, tam się wojna skończy, a oni jeszcze nie wypłyną z tej Turcji. Więc kiedyś to przynajmniej było tak, że jak zrobili sobie tą flotyllę wolności, to ona do tej Gazy popłynęła. Teraz już to, no już mówię, to już nie ten sam Erdoğan, krótko mówiąc, co kilka jeszcze, czy kilkanaście miesięcy temu. Natomiast mamy oczywiście wymianę uprzejmości między MSZ-ami. Minister Spraw Zagranicznych kraju położonego na południe od Libanu, Katz, zwany też umownie wczorajszy, powiedział tak. Erdoğan podąża śladami Saddama Husajna i grozi atakiem na państwo położone w Palestynie. Niech tylko przypomni sobie, co się tam wydarzyło i jak to się skończyło. Tak? No więc i tam zdjęcie oczywiście Erdoğana i obok tego Saddama Husajna, już nie tego w mundurze, tylko tego schwytanego z brodą, tak? Potem mamy, w związku z tym odpowiada mu minister spraw zagranicznych Turcji, czyli Fidan, który powiedział tak: nasz prezydent stał się głosem sumienia ludzkości, międzynarodowe kręgi syjonistyczne, zwłaszcza państwo możliwe w Palestynie, chcą stłumić ten sprawiedliwy głos, są w wielkim niepokoju, historia skończyła się tak samo dla wszystkich ludobójców i ich zwolenników, tak? No i mamy ciąg dalszy, prawda, na pewno nastąpi, będziemy mieli wymianę ciosów na Twitterze, i do tego to się ograniczy, moim zdaniem przynajmniej. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat znowu będę omawiał w miarę krótko, żeby się naprawdę straszliwie nie przegiąć. To jest, jestem poniżej połowy tematów, które zakładałem w tej chwili. Otóż bardzo ważna rzecz, Wagner pokonany w Mali. To rzeczywiście jest to klęska spektakularna. Wojska Wagnera razem z armią malijską wpadły na taki pomysł. Musielibyście Państwo zerknąć na mapki. Ja znowu tych mapek nie mogę w tej chwili akurat umieścić, bo to nie moje, bo to są, na przykład Rybar zrobił bardzo dobrą mapkę. Możecie Państwo się popatrzeć u niego na tym militarnym blogu. Wiecie Państwo, Rybar to jest ten słynny tak zwany milbloger rosyjski, który tam pisze o wojnie na Ukrainie, natomiast tutaj zrobił też bardzo dobrą, to też jest całe przedsiębiorstwo niego, to jest firma konsultingowa, on zrobił właśnie bardzo dobrą mapkę, gdzie pokazał dokładnie, gdzie te wojska poszły. Więc dla tych, którzy nie mogą tego obejrzeć, to jest tak, że z tego terytorium, jak Państwo wiecie, Mali jest podzielone umownie na dwie części, tak? Znaczy umownie, no bo tak się je dzieli, chociaż nie jest to podział formalny. Na Mali, no to tą część, nazwijmy to delikatnie ciemno-szarą, tak? I na tą część północną, która jest częścią arabsko-tuarecką, właśnie tuarecko-arabską, tak? Bardziej tuarecką niż arabską, czyli na Azad. I na, czyli na ten wolny, na to państwo, które Tuaregowie chcą uczynić. No i wiadomo, prawda, północ jest muzułmańska, południe jest chrześcijańsko-animistyczne, prawda? Na północy, północ etnicznie to są właśnie Tuaregowie, na południu są różne plemiona, prawda, ciemnoszare i tak dalej. Więc ci Tuaregowie od zawsze chcą swojego własnego, niezależnego państwa i są wspierani po prostu otwarcie przez chociażby Algierię, która zresztą cieszy się, że jak oni chcą sobie zrobić własne państwo, lepiej tutaj niż w Algierii, tak? Więc to jest tak, że te kolumny wojska poszły na północ, chcąc prawdopodobnie osiągnąć granicę algierską i zająć po prostu miasto graniczne, no bo wiadomo, że jeżeli się odetnie tak naprawdę tych Tuaregów od Algierii, to nie będzie, no, przemyt, zaopatrzenie, prawda, ludzie, broń i tak dalej, no, przestanie tam, krótko mówiąc, napływać. To by rzeczywiście mogło spowodować zakończenie wojny, a w każdym razie na pewno duże utrudnienie, gdyby udało się tę granicę kontrolować. W związku z tym te wojska tam sobie poszły, no i właśnie przegrały. To jest tak, że z ostatnich informacji właśnie, no po pierwsze druga ciekawostka, która dotyczy akurat tej walki, bo według bardzo wstępnych informacji zginęło co najmniej 80 żołnierzy Wagnera, chociaż nie wiadomo też, czy to jest liczą Wagnerowców i ludzi z armii malijskiej, czy też, bo tam są też, trzeba pamiętać jeszcze dodatkowo, że Wagnerze są nie tylko Rosjanie, oni też werbują i werbowali ludzi na przykład z Afryki, na przykład z Republiki Środkowoafrykańskiej, więc tak powiedzmy po etnicznym wyglądzie tego, co pokazują na tych zdjęciach, też trudno jest powiedzieć, którzy to są Wagnerowcy, a którzy nie, no ale sami Wagnerowcy, prawda, na Grey Zone przyznali 80 zabitych, 15 w niewoli. W związku z tym to jest pierwsza rzecz, ale druga najważniejsza jest taka, że oto doszło do wspólnego ataku Narodowej Armii Azawadu, prawda, czyli tego Azawadu, prawda, czyli tego państwa Tuaregów, czyli MNLA, oraz bojowników z Al-Kaidy z Sahelu, prawda, czyli JNIM, tak, czyli Jabhat Nusra al-Islam wal-Muslimin, dokładnie mówiąc, czy Nusratu. To jest, więc to są siły, które normalnie się wzajemnie potępiają, chociaż nie było przypadków znanych takich wielkich bitew między nimi, no ale generalnie dżihadi mówią, że tamci to są nacjonaliści, więc są apostatami, ci mówią, że są, prawda, wariatami z Al-Kaidy, więc nie służą sprawie narodowej wyzwolenia Tuaregów, prawda, i obie strony jak gdyby sobie, to jest trochę, wiecie Państwo, tak jakbyśmy wzięli może trochę Fatah i Humus, tak? Ale wszyscy są generalnie w większości etnicznie przynajmniej właśnie Tuaregami, chociaż przy Al-Kaidzie to tak różnie bywa, bo tam mają też różnych ludzi międzynarodowych, no ale przede wszystkim to jest ludność lokalna, tak? I oni się na pewno nie współpracowali do tej pory, a w każdym razie jeżeli współpracowali, to nigdy tak jawnie, więc tutaj to była wspólna akcja. Co więcej jeszcze, bo i jedna i druga grupa na swoich kanałach informacyjnych pokazuje zarówno właśnie zdjęcia, wideo z tego ataku, jak i również zdobycze różnego rodzaju. Szacuje się, że przynajmniej 6 do nawet do 8 pojazdów pancernych zostało zdobytych bądź też zniszczonych w wyniku tych ataków, przy czym tam widać 2 albo 3 tylko na tych zdjęciach i wideo. Też to nie jest jedno miejsce bitwy, bo tych bitew tam było bodajże 4, z czego z 2 tylko są jakieś wideo, dlatego tam są niespójne krajobrazy, bo też niektórzy zwracają uwagę, że to są różne wideo, nie, znaczy to są wideo z tej samej operacji, ale z trochę różnych lokalizacji. Oni tam paręnaście kilometrów jest chyba między nimi różnicy, więc krajobraz jest podobny, ale nie taki sam. Oczywiście tutaj właśnie mówi się, że ta właśnie Fama, czyli armia malijska, opuściło In Afarak, udało się do Tesalii, po niepowodzeniu, po klęsce pod Tinzan Wetene uciekli z Bogasy w kierunku Abejbary. Czyli krótko mówiąc, tam później po drodze właśnie zostali zaatakowani przy pomocy też Aidika, który na przykład zniszczył taki pojazd opancerzony Czekan z Uralu. To czytam z oficjalnego komunikatu właśnie JNIM. Również kanały Al-Kaidy w Sahelu doniosły, że zarówno jej emir w Kidal, czyli Sedan Akhita, jak i jego syn, tylko przywódcy JNIM Hamza Aggali brali udział w walkach na tym właśnie obszarze. Teraz co jeszcze wiadomo? Rzecznik tego sojuszu CSPDPA, czyli krótko mówiąc tego tuareskiego, tego nacjonalistycznego tuareskiego, mówmy umownie, nasze siły zdecydowanie zniszczyły kolumny wroga w sobotę, zajęto lub zniszczono dużą ilość sprzętu i broni. Powiedziano również, że w tym dystrykcie Tinzawatene, to jest ten przygraniczny przy samej granicy z Algierią, właśnie gdzie doszło do tej najważniejszej bitwy, w czasie tej bitwy zginęło 7 bojowników, a 12 zostało rannych. No, przypomina się, że tak naprawdę te walki rozpoczęły się w czwartek w Tinzautene, wtedy kiedy zresztą armia ogłosiła właśnie, że przejęła kontrolę nad kilkoma okręgami, ale tak naprawdę sobie przejeżdżała przez te okręgi. Ten akurat dystrykt jest prawie całkowicie otoczony terytorium Algierii i w ciągu tej ostatniej dekady odbywały się tam już bitwy pomiędzy siłami właśnie separatystycznymi i armią narodową, przy czym wiadomo, że separatyści dostają też pomoc z drugiej strony granicy, prawda, czyli z Algierii. Generalnie, jeżeli chodzi o jakieś jeszcze dodatkowe dane, co się stało dalej, wiadomo tylko, że armia malijska wycofała się i to wycofała się daleko na południe. Wiadomo o tych właśnie 15 jeńcach. Ich los jest nie do końca znany, chociaż tam Rosjanie piszą, że ich wykupiono już, ale czy wykupiono, czy nie, nie wiadomo. Również wiadomo, że strącono też helikopter Mi-24, który tam zwykle latał, osłaniał te kolumny. Także tym razem ta zasadzka i ten atak był dobrze przygotowany. Mówi się też, że teraz armia podała też w tej chwili, że informując o stratach właśnie, że tutaj te straty są minimalne, czy mówimy o armii malijskiej, natomiast więcej wiemy właśnie od Rosjan niż od tej armii malijskiej, ale to jest spowodowane tym, że junta w Mali doszła do władzy pod sztandarami, wyrzuciła zresztą zarówno Francuzów, jak i wojska ONZ-u pod właśnie sztandarem, że oni są nieskuteczni w walce z tymi Tuaregami, czy też utrwalają jak gdyby tylko ich to status quo, bo utrwalają to zawieszenie broni, co powoduje, że tak naprawdę Mali jest podzielone na de facto dwa państwa. No i teraz wyrzucenie Francuzów i zaproszenie Rosjan miało umożliwić armii centralnej, prawda, czy rządowi centralnemu zdobycie całego terytorium Mali, co się, jak widać, no niespecjalnie udaje. Natomiast to jest tak, że no, siły hunty zajęły Kidal przede wszystkim, w związku z tym też Tuaregowie stracili kontrolę nad kilkoma okręgami. Natomiast, czyli jakieś tam sukcesy były, ale być może to się w tej chwili odwróci. Przypomina się, że no od 2012 roku Mali, oprócz wszystkich innych wstrząsów, w tym właśnie separatystycznych, jest jednym z ośrodków funkcjonowania Al-Kaidy, a później też Państwa Islamskiego. I to jest tak, że to są wielkie grupy, czyli liczące sobie setki, a nawet być może tysiące żołnierzy. Nikt nigdy nie wie, znaczy wiadomo tylko po czasami oni pokazują zdjęcia, więc na tych zdjęciach można się doliczyć takich batalionów, prawda, po 300-400 nawet osób, głównie na poruszających się motorami po tej pustyni, ale też wiadomo, że między sobą, czyli Państwo Islamskie i JNIM toczyli też starcia i to nie jeden raz. No tutaj mamy dodatkowo jeszcze tą armię, prawda, to narodową, można powiedzieć, armię tuareską. Obecny dyktator Mali nazywa się Assimi Goita, on przejął władzę w 2020 roku właśnie pod hasłem owej nieskuteczności skorumpowanego rządu cywilnego, prawda, i właśnie stwierdził, że sposobem na odzyskanie jak gdyby sprawności przez państwo jest wyrzucenie Francuzów, a przyjęcie Rosjan Wagnerowców. No więc jak się widać na razie nie udało. Więc dobrze, mamy klęskę Wagnera w Mali, to klęskę naprawdę spektakularną. Ja nie wiem, czy w ogóle w pojedynczej bitwie poza terytorium Ukrainy Wagner kiedykolwiek stracił aż tylu żołnierzy. Chyba w tych ich wyprawach kolonialnych to chyba nie. Natomiast otóż Turcja wysyła wojska do Somalii. Już jak zacząłem mówić o tej Turcji, to jedźmy dalej. Turcja wysyła wojska do Somalii. Otóż turecki parlament zatwierdził wniosek prezydenta o rozmieszczenie wojsk Somalii. I to jest, i to co więcej, te wojska zostaną wysłane na 2 lata. Celem oczywiście o formalnym jest wsparcie obrony przed terroryzmem oraz innymi zagrożeniami na mocy umowy o współpracy obronnej między Turcją a Somalią. Wniosek został podpisany przez prezydenta, stwierdza, że Turcja zapewnia szkolenia, pomoc i wsparcie doradcze w Somalii od ponad 10 lat, aby właśnie zapewnić bezpieczeństwo i stabilność oraz pomóc w restrukturyzacji sił obronnych i bezpieczeństwa tego kraju w celu zwalczania terroryzmu. Wniosek również podkreśla, że od 2009 roku armia turecka aktywnie wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania piractwa, zbrojnych rozbojów, terroryzmu morskiego w Zatoce Adeńskiej, u wybrzeży Somalii, na Morzu Arabskim i przyległych regionach. To wsparcie opiera się na konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej oraz decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ 16 grudnia 2008 roku, czyli jest mocno umocowane, jeśli chodzi o kwestie mandatu międzynarodowego również takich działań. Mandat został ostatnio przedłużony przez parlament turecki 17 stycznia na kolejny rok. No i ten wniosek stwierdza, że Turcja będzie dowodzić czymś, co się nazywa Combined Task Force 151 po raz 7, czyli począwszy od lipca. Podkreślono też, że pomimo posiadania odpowiedniego personelu i zasobów, somalijskie siły obronne nie osiągnęły pożądanego poziomu z powodu wyzwań gospodarczych. Czyli krótko mówiąc, armia słabo dostaje pieniądze i Al-Shabaab w tej chwili robi sobie z nią co chce. Już nie mówiąc o niezdolności do, po pierwsze, kontrolowania części terytorium, bo przypomnijmy, że część terytorium Somalii jest praktycznie odrębnym państwem, który ma własną walutę, paszporty i odrębne całkowicie rząd, który tylko teoretycznie podlega Somalii, prawda, czyli Somaliland, a poza tym jeszcze nie jest zdolny w żaden sposób do pełnienia jakiejkolwiek aktywnej roli na morzu, a tam, jak pamiętamy, mamy piratów, tak? W związku z tym Turcja będzie w tej chwili, turecka flota będzie tam nie tylko funkcjonowała na morzu, będzie tam zresztą miała swoją bazę morską, ma zresztą bazę wojskową, ale też jest dodatkowo oprócz właśnie tego, czyli kontrolowanie obszarów morskich, to oczywiście to jest tak, że tam Turcja dostała złoża do eksploatacji, po prostu ta marynarka wojenna będzie broniła tych złóż przed różnymi zakusami tych, którzy by chcieli chcieli je rabować. Tym bardziej, że tak samo mamy ten aspekt właśnie Somalilandu, czyli umowę między Etiopią a tym Somalilandem. Etiopia ma uznać Somaliland, w zamian za to Somaliland ma odstąpić port dla Etiopii, który będzie takim portem eksterytorialnym, który będzie Etiopia mogła sobie wykorzystywać. No to oczywiście wiadomo, że jeżeli będzie tam turecka flota, to może w tym skutecznie poprzeszkadzać. No Turcja również, ten właśnie plan na konferencji bezpieczeństwa Somalii w grudniu 2023 roku, to omawiano wtedy kwestie właśnie rozwoju sektora bezpieczeństwa. I jak gdyby jednym z celów tych szkoleń, które Turcy mają zapewnić, jest osiągnięcie takiej zdolności armii i służb bezpieczeństwa somalijskich, żeby byli w stanie zapewnić no, bezpieczeństwo, powiedzmy, krajowi w najbliższej przyszłości. No ale macie Państwo właśnie przykład tego, w jaki sposób Turcja prowadzi swoją politykę zagraniczną. Ja już mówiłem wcześniej, bo to już kiedyś, kiedy Turcja się tylko zdecydowała wtedy, że wyśle flotę, bo ta flota już sobie chyba popłynęła, wtedy Erdogan podjął taką decyzję. Tutaj mamy mandat dla wojsk lądowych i dla szkoleń i tak dalej, doradztwa. To wtedy również omawiałem to przy okazji opowieści, jakie jeszcze koncesje gospodarcze dostała w związku z tym Turcja od Somalii. Więc jak już się angażuje w jakiś kraj, to jak widać w pełni, i to włącznie z wzięciem odpowiedzialności za no, duże problemy bezpieczeństwa, a z drugiej strony dostała właśnie koncesję na wydobycie gazu, z tego co pamiętam, właśnie u wybrzeży Somalii. No i proszę Państwa, ostatni jeszcze temat, który dzisiaj chciałem omówić, to jest, bo mam jeszcze takie dwa czy trzy duże, no za dużo czasu by to zajęło, ale no, mamy na pewno sprawę Emiratów. Otóż Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie oficjalnie zaproponowały wysłanie sił międzynarodowych do Gazy. To jest tak, że tutaj w artykule w Financial Times, który się pojawił, tam napisany przez tam ministra do spraw politycznych, tak naprawdę Ministerstwo Spraw Politycznych Emiratów, tam się pojawiła właśnie propozycja, że ma to być tymczasowa misja międzynarodowa, która mogłaby rozwiązać kryzys humanitarny i położyć podwaliny pod rząd, tym samym torując drogę do zjednoczenia strefy opatrunku i okupowanego zachodniego brzegu. I tam pojawiła się już oficjalna deklaracja, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są gotowe wysłać wojska do strefy opatrunku. To się zresztą pojawiło przed spotkaniem w Abu Zabi między Stanami Zjednoczonymi, państwem położonym w Palestynie, i Emiratami, w których między innymi omawiano przyszłość strefy opatrunku po wojnie i rozmieszczenia tam wojsk. To jest tak, że Abu Zabi ma kilka warunków dotyczących tego projektu. Po pierwsze, żeby w ogóle móc coś takiego zrobić, bo oni są zdolni do tego, że to mają pieniądze odpowiednie, mają zresztą zdolności duże do wysyłania wojsk. Pamiętajmy, że to są najczęściej wojska najemników, prawda, a nie ich własne, ale pod ich sztandarami, prawda, walczące. To pierwsza rzecz to jest taka, że Emiratczycy chcą po pierwsze zaproszenia ze strony autonomii palestyńskiej, czyli tych władz palestyńskich. Chcą również, żeby w tej autonomii palestyńskiej doszło do reformy i mianowania niezależnego premiera. Od razu powiedzmy, że to już się nie podoba autonomii, że się ktoś w ten sposób w nich wtrąca. Oraz chcą zapewnienia, że no, ze strony państwa położonego na południe od rzeki Litani, że to autonomia palestyńska przejmie kontrolę nad strefą opatrunku. Co więcej, Emiraty chcą też, żeby państwo położone w Palestynie zobowiązało się do rozwiązania dwupaństwowego, czego tamte nie chce. Tak? No ale tego dotyczyły te rozmowy. No i właśnie mamy również reakcję Turcji, ponieważ Hakan Fidan został zapytany o to i powiedział, że Turcja jest gotowa wnieść wkład do tych międzynarodowych sił w Gazie, ale jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie rozwiązania dwupaństwowego. On powiedział tak, jeśli Palestyńczycy otrzymają państwo, rozmawialiśmy z innymi krajami islamskimi, oni są gotowi zrobić swoją część, żeby utrzymać to państwo i porozumienie pokojowe, z tym nie mamy problemu. Ale też Fidan wcześniej proponował model gwarancji, w którym podmioty międzynarodowe zapewniłyby zawieszenie broni. Zresztą no tutaj są akurat, jest jakby spójność w komunikatach emirackich. Natomiast Turcja rzekomo zgodziłaby się wejść do takich sił, ale pod warunkiem, że zostanie zawarte trwałe zawieszenie broni, ale nie tylko chwilowe. Tutaj jest tak, że Co więcej, Turcja nie zamierza wejść w jakikolwiek, i to jest bardzo wyraźnie powiedziane, w jakiekolwiek przedsięwzięcie, w którym będzie wykonywała polecenia Stanów Zjednoczonych lub też państwa położonego w Palestynie. To jest absolutnie, czyli krótko mówiąc, nie będą dla tych dwóch państw policjantami w strefie opatrunku, bo niestety chyba koncepcja z tamtej strony do tego się sprowadza. I to jest tak, że jeżeli Palestyńczycy otrzymają państwo, rozmawialiśmy z innymi krajami, w tym i inne kraje są gotowe zrobić swoją część, aby utrzymać to państwo, tak jest, już powiedziałem. To jest cytat z Fidana. Co jeszcze? Wiadomo, że również Bahrajn zadeklarował, że są gotowi wysłać siły pokojowe do Gazy. To jest tak, że trzeba też pamiętać, że w Bahrajnie służy, ponieważ to jest kolejne państwo, które nie ma własnych prawie obywateli, w związku z tym u nich na przykład policjantami, członkami sił bezpieczeństwa są właśnie bardzo często Pakistańczycy oraz Jordańczycy z pochodzenia palestyńskiego. Natomiast no jeżeli chodzi oczywiście o sam pomysł Zjednoczonych Emiratów, no to on jest też kontestowany i to jest chyba najważniejszy element tego, co chciałem powiedzieć, bo to, że Turcy są gotowi tylko pod pewnymi warunkami, to tak, Emiratczycy mniej więcej powiedzieli, jak to miałoby wyglądać, natomiast z drugiej strony no oni chcą reformy i wtrącenia się w samą konstrukcję autonomii. Co więcej, doszło do rozmów, to jest ciekawostka, to Axios akurat o tym pisał, doszło do rozmów między Emiratami no i tą autonomią palestyńską. No więc czego dotyczyło do końca spotkanie, nie wiemy, ale wiemy, co powiedział urzędnik z Emiratów. To jest to Abdullah bin Zayed, ale Nahyan się w tym uczestniczył i on powiedział, że to palestyńskie kierownictwo to jest Alibaba i 40 złodziei, tak? Więc pewnie rozmawiali o pieniądzach. Co więcej, Yahoo Natan też właśnie chce, żeby wojska emirackie pojawiły się w Gazie, ale on ma pomysł, żeby ci Emiratczycy pojawili się nie jako właściwie w siły bezpieczeństwa, tylko jako ci, którzy mają sfinansować odbudowę strefy opatrunku oraz zbudować system edukacji po to, żeby ta ludność została zderadykalizowana. No to powinni wziąć z Arabii Saudyjskiej. Tam ci jak wyślą tam swoich imamów wahabickich, to dopiero będzie to deradykalizacja. Natomiast z drugiej strony państwo położone na północ od Synaju odrzuca jakąkolwiek propozycję, żeby to właśnie autonomia palestyńska przejęła kontrolę nad strefą i absolutnie nie zgadza się na rozwiązanie dwupaństwowe. Także tak wyglądają w tej chwili różnego rodzaju spekulacje dotyczące rozwiązań dotyczących strefy. Czyli tak, mamy Emiraty, które na prośbę Stanów Zjednoczonych zresztą są zaangażowane w proces i już sobie praktycznie zebrały skład prawie osobowy ewentualnych sił bezpieczeństwa i możliwości wzięcia udziału w rządzeniu strefą. Natomiast dwie strony konfliktu, czyli Palestyńczycy i Rzymianie, są absolutnie niechętni temu. Rzymianie nie chcą żadnych sił, tylko chcą pieniędzy od Emiratów. Notabene tu jest to samo, bo zdaje mi się, Palestyńczycy też chcą wyłącznie pieniędzy od Emiratów. Natomiast wszystkie te pomysły polityczne są jak na razie odrzucane przez strony. Tak? Także mamy pomysł, to też, proszę Państwa, opowiadam o tym, że się Państwo zrozumieli, że ta sytuacja, my widzimy tą sytuację jako konflikt takich, no nie wiem, dwóch sił, prawda? To jest czarne, to jest białe, zdarzają się elementy zielone, natomiast nie dostrzegamy tego, że tak naprawdę tam mamy jeszcze, poza tym głównym konfliktem, takim gnostycznym dobra ze złem, mamy jeszcze po prostu prywatne, indywidualne interesy powszechną na Bliskim Wschodzie, korupcję, mamy interesy również polityczne, wewnętrzne, zewnętrzne, także i później się pojawiają właśnie tacy Amerykanie, czy tam Europejczycy z jakimiś swoimi, czy Europejczycy to się z niebieskim facetem i z kobietą z brodą pojawiają, natomiast Amerykanie się pojawiają ze swoimi właśnie takimi pomysłami na to, jak ten Bliski Wschód miałby wyglądać, prawda, ci są dobrzy, czy nie, ci niedobrzy, jak wprowadzimy demokrację, będzie już okej. No a tam po prostu nikt z władz, powiedzmy, politycznych stron zwaśnionych niespecjalnie jest zainteresowany w ogóle jakimś tam porozumieniem politycznym. A już szczególnie takim porozumieniem, gdzie tam się kawałek im tej władzy wyrwie, czy suwerenności, czy władzy wyrwie, to absolutnie, absolutnie nie. No i zostają jak ten Himmelsbach z angielskim, co w przypadku Amerykanów akurat z hiszpańskim mogliby zostać. To jest akurat zasadne. Tak to mniej więcej wygląda. Więc sformułowanie Alibaba i 40 złodziei bardzo, bardzo ładne. Także się szejkowi Nachianowi, prawda, udało. Natomiast to też właśnie oddaje tą istotę, powiedzmy, problemów bliskowschodnich. Że jak już sobie nawet rozstrzygniemy, kto jest dobry, kto jest zły, to potem trzeba i tak w rozmowie zawsze cały czas trzymać się za portfel, bo nigdy nie wiadomo, kto z wysokiej rangi urzędników będzie próbował po niego sięgnąć. No dobrze, proszę Państwa, i udało mi się skończyć w godzinie mniej więcej 40. No niestety połowa tematów spadła, także jutro będę je omawiał. Mamy temat na pewno Japonii, nowego dowództwa Stanów Zjednoczonych. Mamy bardzo ciekawe rozmowy Wang i Blinken w Laosie. Mamy też starcia w Gwadar i w ogóle potężny problem w Beludżystanie. No ale tak jak mówię, to będziemy sobie omawiali w takim razie jutro, o ile oczywiście nie okaże się, że do jutra będziemy mieli wielką wojnę w Libanie, no to wtedy wiadomo, że to będzie temat numer jeden. No dobrze, proszę Państwa, to kończymy. Dzisiaj już nie będzie kronik Bulandy. Ja tylko przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. A ja jeszcze przypominam tym, którzy wytrwali do końca, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Jeżeli Państwo chcecie się reklamować, to proszę bardzo o kontakt ze mną na Patronite, potem już tam się dostaniecie maila, prawda, i sobie pokorespondujemy. Sporo osób się już zgłosiło, ale oczywiście zapraszam wszystkich innych. Przypominam też, że niestety te wszystkie reklamy muszą spełniać warunki YouTube'a, więc to macie Państwo tam całą litanię tego, czego nie może być. Czego nie może być, prawda, w takich reklamach, ale to już sobie Państwo znajdziecie, prawda, jakie problematyki są uznawane za absolutnie haram przez cenzorów YouTube'a. Dobrze, dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.
В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.